już można zaczynać. Już.
Proszę Państwa, będziemy już zaczynali połączone komisje i proponuję na przewodniczenie dzisiejszych komisji panią przewodniczącą Komisji Budżetowej, panią Anetę Kijowską-Gach. Rozumiem, że pani przewodnicząca wyraża zgodę. Dziękuję bardzo.
Pani Agatko, a pana Witka Kaleczyca nie ma? Czy ja nie widzę? Nie jest komisja. Aha, dobrze. To teraz ja witam państwa wszystkich. Witam państwa radnych, witam zaproszonych gości. I porządek obrad naszej komisji mamy przed sobą. Czy macie państwo jakieś uwagi do dzisiejszego porządku? Mamy tutaj prośbę od pana starosty i pani dyrektor PCPR-u, aby ten punkt, który będzie omawiała pani dyrektor, przesunąć na początek jeszcze przed budżetem, przed informacją prezesa Centrum Szpitalnego. Czy ktoś ma coś przeciwko? No to w takim razie poprosimy panią dyrektor, aby w tym momencie omówić ten projekt uchwały. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję państwu za życzliwość, że tak powiem. Proszę państwa, Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększył środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla powiatu goleniowskiego łącznie o 59 607, w tym 9 tysięcy na dofinansowanie kosztów działalności WTZ-ów, a to z kolei to 9 tysięcy jest konsekwencją zmiany wysokości kwoty dofinansowania rocznych kosztów na jednego uczestnika. Jest to zmiana ustawowa i w 2019 roku ta kwota wzrosła z 17 796 do 18 096. Następnie proszę państwa, Powiatowy Urząd Pracy z uwagi na fakt, że nie wykorzysta w całości środków zabezpieczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, tak jakby do dyspozycji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, przekazał środki w wysokości 23 574. Czyli tak naprawdę łącznie 19 grudnia, jeżeli państwo podejmą decyzję o przyjęciu uchwały w proponowanym kształcie do dysponowania na zadania PFRON-owskie, w skrócie powiem, pozostanie kwota 74 181 i proszę państwa, proponujemy te środki przeznaczyć głównie na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. I powiem zaraz dlaczego. Jest strasznie późno, nie ma szansy, mimo że potrzeby istnieją, przeznaczenia tych środków na dofinansowanie barier, na przykład architektonicznych, z przyczyn oczywistych. Nikt nie zdąży w tak krótkim czasie zrealizować tego zadania. Zakładaliśmy, że może udałoby się kilka osób co najmniej wysłać na turnusy rehabilitacyjne. Pod koniec roku też takiej opcji nie ma. Dzwoniłyśmy po ośrodkach, okazuje się, że grudzień jest ten czas, kiedy jest przerwa po prostu, albo wyprzedane wszystkie miejsca. Stąd proszę państwa, no mówię, proponujemy tak jak tutaj w uzasadnieniu do projektu uchwały. Mamy nadzieję, że uda nam się do końca roku, do 31 te środki wykorzystać. Na dzisiaj obdzwaniamy wszystkie osoby, które wcześniej się ubiegały o dofinansowanie, czy to do środków pomocniczych, wychowawczych czy innego zaopatrzenia. Obdzwaniamy, prosimy o składanie wniosków, żeby po 19 już rozstrzygać. Na dzisiaj, jak wychodziłam tutaj do Państwa, to mieliśmy już jakby zabezpieczone wydatkowanie, bo tyle wniosków było złożonych, ponad 50 tysięcy. Mamy deklarację jeszcze trzech wózków, między innymi inwalidzkich. No i mamy nadzieję, tak na 90%, że uda nam się te środki rozdysponować do końca roku. Stąd mówię, a jeszcze dodam tylko, że projekt tej uchwały był dyskutowany na posiedzeniu Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni, proszę, otwieram dyskusję. Mamy jeszcze jakieś pytania do Pani Dyrektor? Proszę bardzo. Nie widzę. W takim razie... Tak, proszę bardzo. Proszę, głos zapomniałem. Dziękuję bardzo. Ja chciałam zapytać Pani Dyrektor, czy te środki, jeżeli zostaną jakieś kwoty, czy można na przyszły rok wykorzystać? Nie można, nawet na początku, w jakimś tam terminie, w pierwszym kwartale, nie. Przepada wszystko. Przypadają środki finansowe, szkoda wykorzystać maksymalnie głowy.
Podlegają zwrotowi do PFRON-u i nie ma innej opcji, to są na bieżący rok. Ale gdyby Państwo mieli może jakąś wśród znajomych wiedzę, że ktoś potrzebuje zaopatrzenia, to proszę to nas pilnie kierować, tak? Warunek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionego projektu uchwały. Proszę Państwa z Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za przedstawionym projektem uchwały? Budżetu, tak? 3, 4, 5. Kto tam jeszcze był? 6. Wszyscy są za, tak? 7. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie ma. Proszę teraz członków Komisji Rewizyjnej. Kto jest za przedstawionym projektem uchwały? Rewizyjna. Rewizyjnej jest 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych. Kto jest za? 4, 5, 6, 7. 8, tak? 8 jest za i proszę członków Komisji Skargi Wniosków. Kto jest za? 4, 5. 5 osób jest za. Dobrze. Dziękujemy Pani Dyrektor i zapraszamy na sesję. To teraz przechodzimy już do porządku, który macie Państwo przedstawiony i teraz poprosimy o przedstawienie informacji prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie o aktualnej sytuacji. To proszę bardzo.
Zanim Pani Prezes się tam ulokuje i przygotuje swoją prezentację. Proszę Państwa, chciałbym powitać na posiedzeniu wspólnym naszych komisji Pana Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie, potocznie zwanego szpitalem na Pomorzanach, Pana Marcina Syguta. Jak Państwo wiecie, rozmawialiśmy na ten temat, współpracujemy, czy też szpital goleniowski współpracuje ze szpitalem na Pomorzanach i też w tych naszych zespołach dotyczących przygotowania programu naprawczego, tej współpracy no, na różnych obszarach czy płaszczyznach funkcjonowania szpitala. I wygląda, powiem tak, wygląda to dosyć dobrze. Ja mam nadzieję, że będzie wyglądało jeszcze lepiej, ale teraz oddaję głos pani prezes. Dziękuję bardzo.
Słychać. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Słychać? Słychać. Dobrze, ja najpierw pokuszę się o przedstawienie obecnej sytuacji spółki, tak, bo też chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli. Ja wiem, że dotarło sprawozdanie opisujące sytuację finansową, natomiast chciałabym też jakby z takiego trochę bardziej mojego punktu widzenia Państwu tą sytuację przedstawić, żebyście wiedzieli Państwo dokładnie i zdawali sobie sprawę, z czym przychodzi nam się borykać, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, tak? I myślę, że zarówno dyrektor Lembas, jak i dyrektor Sygut mają
mają podobne problemy, aczkolwiek na troszeczkę innym poziomie funkcjonowania. Proszę Państwa, to wszyscy wiemy. Jeśli chodzi o rynek usług zdrowotnych w Goleniowie, to mamy tak, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie, czyli szpital, Polmed, przychodnie, która również ma zakontraktowane świadczenia oraz przychodnia Enzos Profimed przy ulicy Konopnickiej. Kolejne dwa podmioty świadczące usługi też w ramach świadczeń gwarantowanych, aczkolwiek w zakresie opieki długoterminowej, są to pielęgniarki położne rodziny Małgorzata Holek i Zakład Opieki Długoterminowej przy ulicy Słowackiego. To tylko obrazuje, że tak naprawdę Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie nie jest jednostką oderwaną, nie jest jakby podmiotem jedynym, jeśli chodzi o usług, o rynek usług zdrowotnych. To, czym my dysponujemy w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie, to Państwo doskonale wiecie. Dzienny ośrodek rehabilitacji, zakład opiekuńczo-leczniczy, który ma w tej chwili zakontraktowane 64 łóżka. Natomiast w ramach jednostek szpitalnych to, czym dysponujemy, są to oddziały. Mamy 7 oddziałów szpitalnych, w tym oddział chirurgiczny, pediatryczny, neonatologiczny, położniczo-ginekologiczny, oddział intensywnej opieki medycznej, oddział wewnętrzny i blok operacyjny, a także izba przyjęć. Dalej mamy dział farmacji szpitalnej, czyli jest to jakby rodzaj apteki szpitalnej, laboratorium, bank krwi. I to są jednostki, które funkcjonują w tej chwili. To, co Państwo widzicie na tym schemacie, to macie w materiałach, w tabelkach, tak? Macie Państwo materiały w tabelkach, więc dokładnie widać, jaka jest liczba pacjentów. W tej tabelce, drodzy Państwo, macie liczbę pacjentów przyjmowanych w naszych poradniach, w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, w poradni rehabilitacyjnej, w poradni gastrologicznej i razem ta liczba pacjentów, jeśli chodzi o poradnie. Rzecz jasna, są to poradnie, które są zakontraktowane w ramach świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli chodzi o liczbę pacjentów, których przyjmujemy w ramach tych poradni, to ona nam troszeczkę wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. I to są dane do października. Tutaj Państwu przedstawiłam również dane dotyczące łóżek. To jest kolejna tabelka, którą Państwo macie, bo chodzi też o to, żeby zobaczyć, jak wygląda zarówno liczba samych hospitalizacji, obłożenie procentowe łóżek, średni pobyt pacjenta i przelotowość. Myśmy tutaj też te dane analizowali nie dalej jak godzinę temu z dyrektorem Marcinem Sygutem i muszę Państwu powiedzieć, że no bardzo podobało mi się przelotowość chociażby naszych łóżek na oddziale chirurgicznym, że mamy tak sprawną obsługę w oddziale chirurgicznym, tak jak Państwo widzicie 2,78, czyli niespełna 3 dni pobytu pacjenta, tak, w oddziale chirurgicznym. Oddział położniczo-ginekologiczny to jest niespełna 2 dni pobytu w oddziale, pediatryczny, no neonatologiczny też niespełna 2 dni, oddział wewnętrzny powyżej tygodnia i na OIOM-ie, no z uwagi na stan zdrowia pacjentów, tak, no też około 7 dni średni pobyt. Dla Państwa informacji też, bo mówię, czasami jest to sprawa, która jakby no niesie za sobą emocje w kwestii chociażby kosztów pracodawcy. Więc my w tej chwili w spółce mamy zatrudnionych na umowę o pracę 78 osób. Umowy cywilnoprawne i są tutaj umowy kontraktowe, to jest 136 osób i umowy zlecenie 65 osób. Oczywiście umowy kontraktowe są to jakby małe formy działalności gospodarczej, tak, więc tutaj absolutnie naszych kosztów nie ma. To, co jest niewątpliwie dużym problemem i myślę, że tutaj obaj panowie dyrektorzy zgodzą się ze mną, to brak kadr medycznych. To nie jest tak, że my się z tym brakiem nie borykamy. Oczywiście mamy problem z internistami, którzy są bardzo potrzebni w tej chwili u mnie w oddziale. Problem z anestezjologami. No w dalszym ciągu pozyskanie kadry pielęgniarskiej, opiekunów medycznych i diagnostów. Dlaczego? Dlatego, że chodzi nam też jakby o rozbudowanie tej działki, która jest związana z laboratorium szpitalnym, ale o tym w dalszej części. Proszę Państwa, jeśli chodzi o diagnozy trudnej sytuacji podmiotu, to generalnie mamy zewnętrzne i wewnętrzne. Jeśli chodzi o zewnętrzne, to one są niezależne od nas, tak? Czyli my nie mamy w większości na to wpływu. No niekorzystne zjawiska gospodarcze, które bezpośrednio wpłynęły na kondycję placówki. Brak pieniędzy w systemie, to o czym wszyscy Państwo słyszą w mediach, tak? Nie ma pieniędzy w systemie. no, monopol Narodowego Funduszu Zdrowia jako płatnika finansującego działalność medyczną. Zbyt niska wycena świadczeń, to o czym mówi się od wielu lat, że my mamy zaniżone finansowanie tak na poziomie 15%, że mamy niedoszacowania i oczywiście wprowadzenie ryczałtu. Ja tylko chciałabym Państwu przybliżyć jakby ten problem ryczałtu. Generalnie, proszę Państwa, każdy podmiot leczniczy działający w sieci szpitali, a spółka jest takim podmiotem, powinien co roku wypracować 100% założonego planu, tak? I teraz, proszę Państwa, jeżeli z przyczyn różnych, tak? Nie wiem, czy likwidacji oddziału, czy odejścia personelu, czy po prostu zbyt małej liczby pacjentów, tak? My nie wypracujemy ryczałtu na poziomie 98%, to w tym momencie płatnik obcina nam ten ryczałt na rok następny. Więc my dodatkowo jesteśmy pozbawieni finansów. W sytuacji, kiedy przekroczymy ten ryczałt powyżej 100%, proszę się nie spodziewać, że dostaniemy więcej. Zostajemy na tym samym poziomie finansowania. Bo to też zależy mi na tym, żebyście Państwo zrozumieli, tak? Także naszą bolączką jest to, że my możemy ryczałtu nie wypracować. W tej chwili brakuje nam, od razu powiem, 1,31, bo sprawdzałam od razu przeliczenia ryczałtowe jeszcze dzisiaj na bieżąco. Ale to są dane na 30 listopada, więc jakby grudnia jeszcze nie przeliczaliśmy, tak? Bo jeszcze mamy chwilę. Natomiast mówię, my powinniśmy ryczałt, mówię tutaj globalnie o podmiotach, wypracować na poziomie 98%, żeby zachować ten sam poziom finansowania na rok następny. Dalej, brak kadry lekarskiej, no to tak, to wszyscy z tym się borykamy. Myślę, że najbardziej odczuwalny na rynku usług zdrowotnych jest brak internistów. I tutaj my mamy dokładnie ten sam problem. Tak jak rozmawiam z dyrektorami innych podmiotów, ten problem jest. Mało tego, dochodzi w tej chwili do tak zwanych przenosin zespołowych. Czyli zdarza się, że z jednej jednostki wychodzi cały zespół lekarski, idzie do innej jednostki. Czyli cały zespół wychodząc, dyrektor jednostki, z której zespół wyszedł, niestety musi zamknąć oddział. Ja muszę Państwu tylko też powiedzieć, wczoraj, ponieważ my się borykamy z brakiem internistów, wczoraj uległa redukcji liczba łóżek w oddziale wewnętrznym do 20. Niestety musieliśmy zmniejszyć liczbę łóżek w oddziale wewnętrznym, tak? 30. Musieliśmy zredukować o 10. Drodzy Państwo, w tej chwili sprawa wygląda tak, że lekarze pracują w systemie dyżurowym. Nie ma im, po prostu fizycznie nie ma internistów. Ja myślę, że tutaj koledzy dyrektorzy też mają ten sam problem. Internistów po prostu nie ma na rynku. Tak jak rozmawiamy z dyrektorami innych podmiotów, to żebym Państwa nie skłamała, panie dyrektorze, ile mamy miejsc na rezydenturach na województwo? 11 w tym województwie? Także jest 11 miejsc, jeśli chodzi o specjalizację internistyczną w województwie. Mało. A jest jeden chętny. To jeszcze powiem, tak? Jest jeden chętny. Czyli internistów fizycznie nie ma. Co będzie skutkowało postępującym zamykaniem oddziałów w całej Polsce? No niestety tak to będzie wyglądało. Kolejną przyczyną trudnej sytuacji, no tutaj są wysokie wynagrodzenia specjalistów i to, o czym też rozmawiamy i przed chwilą nawet rozmawialiśmy, no drodzy Państwo, my borykamy się z problemem braku górnego limitu zarobków lekarzy. Nie ma. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo a tak jak nawet wspominaliśmy, podmiot gorzowski, w tej chwili stawka w szpitalu w Gorzowie wynosi 200 zł za godzinę dla lekarzy, tak? I nie należy się dziwić, że na przykład tak jak koledzy ze Zdrojów, koledzy lekarze w tej chwili jeżdżą do Gorzowa, nie przyjmują pacjentów w Szczecinie, to jak jeżdżą do Gorzowa, bo tam mają płacone 200 zł za godzinę, a tutaj nie wiem, optuje około, czy mamy generalnie dwukrotnie wyższe stawki, tak? Co nie znaczy, że szpital funkcjonuje dobrze, bo jest zadłużony na 100 milionów w Gorzowie, ale tak to w tej chwili się kształtuje. Wysokie koszty działalności szpitala. I teraz tak, jeśli chodzi o wysokie koszty działalności szpitala, tutaj też był oczywiście wzrost wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego i to niestety wymógł na nas ustawodawca, bo podniósł kwotę bazową do 4200 zł. Przy czym, proszę Państwa, to nie jest tak, że my wypłacamy w ramach umowy o pracę tą kwotę bazową, tylko ona jest regulowana przez wskaźnik. Wskaźnik dla magistrów, dla specjalistów, czyli osób jakby o najwyższych kwalifikacjach w tej grupie zawodowej wynosi 0,7. Więc to de facto jest 3840 zł, tak? Wzrosły ceny leków, ceny firmy sprzątającej. Wiadomo, borykamy się ze wzrostem cen energii. No od stycznia już wiemy, że będzie bardzo duża podwyżka. Wody, odpadów, nierentowność i nierównomierność wyceny świadczeń. Z czym też się borykamy, znaczy z tym się w tej chwili nie borykamy, jeśli chodzi o spółkę, ale wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. To, co ja Państwu mówiłam w październiku, że jeśli chodzi o personel pielęgniarski, to my te normy spełniamy, tak? I cały czas te normy spełniamy. Nawet dzisiaj mówiłam do pana dyrektora Sybuta, że kolejne dwie pielęgniarki do mnie dzwoniły, bo chciałyby przyjść do pracy, tak? Co nie znaczy, że je w tej chwili przyjmujemy, bo już nie ma takiej potrzeby. Więc jesteśmy szczęśliwym podmiotem w tym zakresie. Wzrastające koszty obsługi zadłużenia. Proszę Państwa, jeśli chodzi o koszty obsługi zadłużenia, bo z tym się wiążą, wiadomo, jeżeli wchodzimy w plany ratalne, bo musimy wchodzić w plany ratalne, biorąc pod uwagę zobowiązania spółki, zobowiązania wymagalne wynoszą w tej chwili 1 700 000 zł. I jestem zmuszona wchodzić w układy ratalne z firmami, tak? I teraz, proszę Państwa, w tej chwili obsługa zadłużenia kosztuje mnie około 120 tysięcy. Sama obsługa zadłużenia, czyli odsetki, tak, kary, odsetki, kary i z jednej tylko firmy DGP, jest to firma sprzątająca, w tej chwili odsetek mamy na kwotę 44 tysięcy, a jest to już kwota, jest to kwota pomniejszona, myśmy uzyskali 30% zmniejszenia przy negocjacjach, tak, bo przenegocjowaliśmy układ ratalny 3 tygodnie temu. Kolejny koszt, wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, to jest około 1,5% znowuż kosztów pracodawcy. Jeżeli, ja powiem tak, pracownicy nie mają obowiązku wejść w pracownicze plany kapitałowe, natomiast z tego, co zdążyłam się rozeznać, bo prowadzone są już takie spotkania w spółce, pracownicy raczej wejdą w te plany kapitałowe, więc to jest dodatkowe obciążenie dla mnie jako dla pracodawcy, biorąc pod uwagę umowę o pracę. Wprowadzenie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2020 roku. Czyli ta najniższa, ta pensja, o której mówimy, 2600 brutto. Proszę Państwa, koszt podwyżki w tej chwili to jest 253 tysiące w skali rocznej. Dla mnie. Tak? Od 1 stycznia. Obarczenie kosztów diagnozowania pacjentów przez inne podmioty działające na rynku. No tutaj odniosę się z powrotem do tego punktu, który mówił, że mamy wzrost wynagrodzeń lekarskich. Każda specjalistyczna konsultacja lekarska wiąże się z odpłatnością za tą konsultację, tak? My musimy konsultować pacjentów u lekarzy neurologów, kardiologów, tak? I tutaj mamy średni koszt za konsultację 100 zł. Do tego dochodzą jeszcze koszty dowozu pacjenta do jednostki konsultującej, tak? Bo z reguły to są konsultacje, tak jak korzystamy z konsultacji na przykład na Pomorzanach czy w szpitalu na Arkońskiej, bo to się wiąże również z wykonaniem na przykład dodatkowego badania typu USG serca, tak? Sama konsultacja 100 zł, do tego dochodzi jeszcze koszt badania, plus koszt karetki, która tego pacjenta wiezie. Zmiany społeczne. I tutaj sami pacjenci, proszę Państwa, ponieważ poszukują podmiotów leczniczych, które posiadają lepszy sprzęt i bardziej konkurencyjną cenę, tak? Natomiast mówię, jeśli chodzi o sprzęt, to Państwo też zobaczą, z jakimi problemami się borykamy w kwestii amortyzacji sprzętu. Jeśli chodzi o przyczyny wewnętrzne, no niewątpliwie przyczyny, problemy organizacyjne, ponieważ w tej chwili spółka posiada jednoosobowy zarząd, niedostatek zasobów administracyjnych. Ja tak naprawdę pracuję w szpitalu na 6 osobach. Na 6 osobach w tej kwestii administracyjnej, tak? Także, drodzy Państwo, często jest tak, że ja nawet wiem o każdej zepsutej toalecie. Bo fizycznie nie ma osób, które mogłyby się tym tematem zająć, tak? Problemy ekonomiczne, to oczywiście utrata płynności finansowej, poczucia zagrożenia ze strony pracowników, bo tutaj proszę Państwa, my mamy o tyle dobrze, że mamy pracowników, mówię tutaj o kadrze pielęgniarskiej, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, techników analityki, dział apteki szpitalnej i większość lekarzy, którzy są tożsami z tym zakładem pracy. Więc na szczęście jeszcze w tej chwili nie mam noża na gardle, jeśli chodzi o ewentualne podwyżki, bo proszę Państwa, istnieje ryzyko, że za pół roku ci pracownicy przyjdą do mnie, bo powiedzą, 2600 jest minimalna, więc proszę, tak, wyrównajmy pewne rzeczy. W tej chwili tego zagrożenia nie ma, ale też nadmierne koszty stałe. Ujemny poziom kapitału podstawowego, no niestety jest to problem, jeśli chodzi o pozyskanie nowych źródeł finansowania, inwestycji, no i czynnik ludzki. Tutaj szczególnie chciałabym zwrócić uwagę, dlaczego. Dlatego, no ten, mówię, brak kadry w oddziale internistycznym, chodzi mi o kadrę lekarską. Wypalenie zawodowe, bo proszę Państwa, proszę sobie teraz, ja się odniosę celowo do oddziału wewnętrznego. Jeżeli ja mam w tej chwili dwóch lekarzy pracujących w systemie dyżurowym, bo jeden z lekarzy jest na zwolnieniu lekarskim do piątku, czyli on przychodzi codziennie rano, powiem tak, Małgosia z Tomkiem naprzemiennie są w pracy, mamy dodatkowo jeszcze na głowie izbę przyjęć, bo ten lekarz, którego udało się pozyskać, niestety zrezygnował, ale to jakby z innych, z przyczyn organizacji, zaproponowano mu wyższą stawkę na Arkońskiej, tak, i on bazowo został na Arkońskiej, ale do czego zmierzam? Jeżeli ja mam jednego fizycznie lekarza w oddziale, który musi obsłużyć jeszcze 28 w tej chwili pacjentów na wewnętrznym, bo dopiero schodzimy z liczby łóżek i dodatkowo ma jeszcze obsłużyć izbę przyjęć, zrobić wizytę, wypisać tych pacjentów i tak co drugi dzień, w pewnym momencie ja się spodziewam, że powiedzą mi dość. Tak to wygląda, tak? Brak następstwa pokoleń, no tutaj i średnia wieku zatrudnionego personelu. No truizmem byłoby mówić, że mam młody personel. Owszem, mam kilku młodych lekarzy, kilka młodych pielęgniarek, natomiast średnia wieku to jest 50+. 50+, zdarzają się lekarze, którzy mają 70 lat, tak? Ale tacy lekarze w tej chwili pracują i tak jak sprawdzam doniesienia na przykład, bo ja cały czas jeszcze w głowie siedzę w Szczecinie, żeby widzieć jak to wygląda. Jeżeli ja widzę na przykład w pogotowiu ratunkowym, że przyjeżdża lekarz, który ma lat 80, to ja się zastanawiam, kto tu wymaga pomocy, czy lekarz, czy pacjent, do którego przyjechał. Ale my będziemy się za chwilę borykali z tym samym problemem. Jeśli chodzi o wyniki finansowe poszczególnych komórek za okres styczeń-lipiec, to proszę Państwa, też to macie w materiałach, tak? Też to Państwo mają w materiałach, więc ja może sobie przejdę. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że tak naprawdę jeśli chodzi o oddziały, to na plusie mam oddział pediatryczny, tak? Na plusie mam rehabilitację, izbę przyjęć i ZOL. To są jedyne jednostki, które są na plusie. Tutaj jest ciąg dalszy tych tabelek. Przeanalizowałam też pewne dane od roku 2016 do obecnego roku i chciałabym, żebyście zobaczyli Państwo, jaki jest stosunek przychodów do kosztów. To, co jest na czerwono, to są koszty, to, co jest na niebiesko, są to przychody. Więc od 2016 roku, gdzie to się mniej więcej jakby nakładało, był niewielka różnica, idąc dalej, czyli to, o czym mówię, wzrastające koszty stałe, tak, koszty wynagrodzeń, niski poziom finansowania przekłada się na coraz większą różnicę. Jeśli chodzi o analizę wybranych kosztów, bo tego Państwo nie macie, ale chciałabym pokazać, tak? No koszty nam wzrosły i w tej chwili koszty wynagrodzeń są na poziomie 67%. Jeśli chodzi o leki, materiały medyczne i diagnostyczne, jest to 8,5% niespełna, ale w skali roku 2,5 miliona. Tak? 2,5 miliona. Jeśli chodzi o sprzęt medyczny, to jest 2,68, to jest powyżej 800 tysięcy. Utrzymanie obiektów prawie 1 000 000 zł. Koszty rodzajowe, o których za chwileczkę Państwu powiem, to jest 3 600 000 w skali roku. Jeśli chodzi o wybrane koszty rzeczowe, to tutaj mamy leki i antybiotyki. To, co Państwu też mówiłam na poprzednim spotkaniu, wymieniliśmy kierownika działu farmacji szpitalnej. W związku z tym uruchomiona została już procedura przetargowa, więc w przyszłym roku spodziewamy się zmniejszenia kosztów o 10%. Tak, optujemy w tych granicach. Jeśli chodzi o sprzęt jednorazowy, ten, który idzie najczęściej, bo my budżet lekowy, tak jak Państwo widzicie, mamy roczny 1 100 000 zł. 1 200 000 zł. Dreny, cewniki 0,57, ale to, co wzrosło, to o czym mówiłam, że mamy wzrosty wynagrodzeń lekarskich, to są wzrosty badań specjalistycznych, wzrost kosztów badań specjalistycznych, to jest prawie 2% i dodaje ponad 600 tysięcy rocznie. Kolejne koszty, koszty rodzajowe, to na co też chciałabym zwrócić uwagę, o czym się mówi. Proszę Państwa, my pracujemy na starym sprzęcie. Owszem, w tym roku dostaliśmy kolonoskop, dostaliśmy od starostwa ultrasonografię, niemniej jednak my cały czas, a i rentgen, tak, nowy, przepraszam, tomograf. Natomiast my cały czas pracujemy na starym sprzęcie i w tej chwili dochodzi do sytuacji, że koszt naprawy tego sprzętu, a mamy kilka podmiotów parających się tym na rynku i z reguły to jest ten sam podmiot, który obsługuje resztę innych szpitali, to proszę zobaczyć, to jest 365 tysięcy rocznie. 365 tysięcy wydaliśmy na naprawę sprzętu. Ostatni gastroskop pochłonął 25 tysięcy naprawy. Dalej mamy obsługę bankową, nam troszkę też wzrosła obsługa bankowa, ale to jest 10 tysięcy w skali roku, natomiast w tej chwili też sprawdzamy oferty z innych banków. To, co niewątpliwie nam wzrosło, to oczywiście usługa sprzątania. W tej chwili ona wzrosła nam w stosunku do roku poprzedniego o 200 tysięcy. Umowę z firmą sprzątającą mamy do 10 lipca 2020 roku i od stycznia pierwszego, od 1 stycznia faktura wzrasta nam o 18 tysięcy, ponieważ wzrasta wynagrodzenie, tak? I odpady medyczne, proszę Państwa, też. Proszę, znaczy Państwo tego nie widzą, ale ja już przytoczę. W ubiegłym roku koszt odpadów medycznych to było 176 tysięcy, w tym roku już mamy 220 tysięcy. Także wzrasta też koszt odpadów medycznych. To, co robimy w tej chwili na bieżąco, próbujemy, tak? Oczywiście utrzymujemy kontrakty lekarskie, pielęgniarskie na dotychczasowym poziomie. Monitorujemy poziom bieżących wydatków i teraz tak, dokonujemy kontroli wykonania wydatków, spotkania z zarządzającymi, tak? Minimum raz w miesiącu, ja to robię raz w tygodniu, bo przy okazji omawiamy też poziom wykonania, monitorowanie zamówień, kontrolę faktur. Proszę Państwa, generalnie raz w tygodniu biorę około 300-400 faktur do domu i każdą w domu przeglądam, sprawdzam, czy było coś, co jest nadmiernie, tak, wykorzystywane, czy nie. Jest też pomysł prowadzenia budżetowania jednostek. W tej dział statystyki pracuje też nad wykonywaniem procedur mniej kosztochłonnych, ale dobrze punktowanych. Zmiana wysokości kosztów dzierżawy budynków na czas trwania programu naprawczego i tutaj dzięki starostwu już mamy złotówkę. Prowadzenie działań monitorujących w zakresie właśnie kontrola konsultacji medycznych, kontrola diagnostyki, nadzór nad transportem medycznym, bo tutaj chodzi też, proszę Państwa, o zasadność przewożenia pacjentów po hospitalizacji, czy w ogóle przewożenia pacjentów. Proszę Państwa, generalnie wszystkie podmioty są w trudnej sytuacji, to co ja powiedziałam. Niewątpliwie dotyka nas też problem, w którym powiem wprost, zdarza nam się, że pogotowie ratunkowe przywozi pacjenta, brzydko mówiąc, wyrzuca nam go na izbę przyjęć i odjeżdża, nie czekając na wynik konsultacji lekarskiej. Co wiąże się z tym, że lekarz schodzący na izbę przyjęć, bo mamy triaż, więc wiecie Państwo, że ten czas oczekiwania jest różny, lekarz schodzący na izbę przyjęć w sytuacji, kiedy podejmuje decyzję, że ten pacjent nie nadaje się do naszej jednostki, musi zostać przewieziony do innej, niestety to już się dzieje na nasz koszt. Na nasz koszt, tak? Gdyby pogotowie zechciało poczekać, byłoby ten koszt zostałby przeniesiony na pogotowie. Natomiast w tej chwili ja mam wrażenie, taką podjazdówkę, tak? zwiększanie przychodów, no monitorowanie wykonania ryczałtu i utrzymanie jego poziomu, wykonanie nadlimitów w obszarach ryczałtu i kontraktu oraz pozyskiwanie środków z ich tytułu. Proszę Państwa, osobno finansowane mamy jakby poza ryczałtem sieci mamy ZOL i tutaj proszę zobaczyć, my już uzyskaliśmy informację, że kontrakt na ZOL zostanie zwiększony. Daje nam to średnią kwotę 40 tysięcy miesięcznie, tak? Bo zostanie roczny kontrakt zwiększony o 417 tysięcy. Czekam na przeliczenie rehabilitacji, czyli tego dziennego środka rehabilitacji. W pracowni endoskopowej to, co zostanie wykonane, czy gastroskopia, czy kolonoskopia, są to świadczenia nielimitowane, więc im więcej ich wykonamy, tym więcej będziemy mieli zapłacone. Pracownia tomografii komputerowej, to Państwo wiecie, że działa u nas od niedawna, więc ona tak naprawdę dopiero się rozkręca. Dane za listopad pokazują, że mamy na poziomie 60%, tak? I tutaj też tak jak rozmawiam ze szpitalami w Szczecinie, czy ze szpitalem w Stargardzie, wiedzą, że mogą do nas kierować, bo mamy bardzo krótkie terminy, jeśli chodzi o wykonywanie tomografii komputerowej. Położnictwo tutaj, jeśli chodzi o porody, nie ma limitów, więc też jakby pozalimitowo, pozapakietowo ginekologia i chirurgia. Zwiększenie kontraktu już mówiłam, ale teraz chcemy też rozszerzyć usługi komercyjne o poradnie specjalistyczne, badania przy użyciu aparatu Holtera, badania USG, zwiększenie badań laboratoryjnych i oczywiście badania tomografii komputerowej. Kolejną sprawą jest pozyskanie większej liczby pacjentów do POZ-u, czyli w tej chwili generalnie monitorujemy deklaracje, monitorujemy też przepisywanie deklaracji między jednostkami. Nie ukrywam, że te podmioty, o których wspomniałam na początku, pielęgniarskie, niestety, no dokonują jakby powiedzmy takiej wojny podjazdowej. Tak, ja wychodzę z założenia, że jeśli chodzi o pacjentów, to my się możemy podzielić tymi pacjentami, natomiast no niestety dochodzi do sytuacji, że pacjenci są podbierani nawet w taki sposób, że pielęgniarki idą do na przykład do jakiegoś bloku, pukają od drzwi do drzwi i deklaracje wręczają i w ten sposób pozyskują pacjentów. Tak, uważam to, no ale nie będę tego komentować, natomiast zwracaliśmy już uwagę na ten problem w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co jeszcze? Rozliczenie deklaracji cudzoziemców, nadzór nad poradami dodatkowo płatnymi. Tutaj mamy badania profilaktyczne w ramach chorób układu krążenia, patronaże noworodkowe. To jest, proszę Państwa, 13 zł od wizyty patronażowej, ale biorąc pod uwagę, że może być ich od 4 do 6, to już się uzbiera pewna kwota, tak? Wizyty w edukacji przedporodowej, czyli też szkoła rodzenia, którą uruchomiliśmy, ona jest jakby dodatkowo płatna. Porady po zabiegach ginekologicznych i onkologicznych jako porady położnych rodzin. Dalej, monitorowanie czasu pobytu pacjentów w oddziałach. To widzieliście Państwo, że tą przelotowość mamy całkiem niezłą. Kontrola prawidłowości rozliczeń pacjentów nieubezpieczonych. I tutaj też mieliśmy taką sytuację, którą rozwiązywaliśmy z dyrektorem OPS-u i nawet sprawa obiła się o konsula, jeśli chodzi o Ukrainę. Ale jesteśmy już w tej chwili w trakcie rozwiązywania, bo faktura na 30 tysięcy, która została wystawiona pacjentowi nieubezpieczonemu, dla nas 30 tysięcy to jest jakaś faktura do zapłacenia, tak? Więc każdy pieniądz tak naprawdę się liczy, zwłaszcza jeśli chodzi o te rozliczenia pacjentów nieubezpieczonych i tutaj współpraca z OPS-em. Wprowadzenie świadczeń pozapakietowych właśnie urologii w ramach chirurgii ogólnej. Sprawdziliśmy to w sobotę, mieliśmy dwóch pierwszych pacjentów. Wiemy już, co należy poprawić, bo dwóch pacjentów już zostało zrobionych, zostało wypuszczonych w poniedziałek do domu. Wiemy, co należy poprawić i myślę, że od stycznia ruszymy już tak pełną parą z tą urologią. Kolejna sprawa jest to uzyskanie akredytacji ministra zdrowia, ponieważ zwiększy nam to wartość ryczałtu o co najmniej 1%. Tak? Biorąc pod uwagę wysokość ryczałtu, która kształtuje się na poziomie w tej chwili ponad 13 milionów, to mielibyśmy 130 tysięcy dodatkowo, oczywiście rozłożone w transzach miesięcznych, tak, gdybyśmy pozyskali akredytację. Przeliczenie ryczałtu z tytułu uzyskania wzrostu współczynników NFZ w zakresie poradni specjalistycznych oraz kolejki oczekujących. I teraz, proszę Państwa, to jest pakiet badań laboratoryjnych, które my chcemy rozpropagować w firmach, tak, gdzie moglibyśmy pozyskać zakłady pracy. To, co jest, to są jakby zadania włożone w przyszły rok, to o czym mówimy, celem zwiększenia przychodów. I teraz tak, proszę Państwa, plan jest taki, żeby w przyszłym roku dostosować nasz OIOM do tego, żeby wstawić czwarte stanowisko. Tak jak Państwo widzicie, jest to koszt 414 tysięcy, natomiast dodatkowo rocznie pozwoli nam pozyskać 100 tysięcy. To jest dochód, tak? 100 tysięcy. A prawda wygląda tak, że mamy rok na dostosowanie, bo w tej chwili przepisy mówią, że mamy do końca 2020 roku czas na dostosowanie i wstawienie tego czwartego łóżka, więc my jesteśmy jakby zobligowani do tego. DPS, o którym była już wcześniej mowa, tak jak przeliczaliśmy koszty DPS-u, miesięcznie możemy uzyskać około 25 tysięcy dochodu z 30 pacjentów DPS-owych, przy czym myśmy przyjęli w rozliczeniach stawkę najniższą, czyli 3600 zł za pacjenta. W tej chwili stawki kształtują się od 3600 do 4200. Myśmy przyjęli tą najniższą. To, o czym też będę rozmawiała i co chciałabym zrobić, w co chciałabym wejść w przyszłym roku, jest to koordynowana opieka nad ciężarną. Dlaczego? Dlatego, że my spełniamy ten pierwszy wymóg, czyli mamy powyżej 400 porodów w ciągu roku. Do końca listopada mieliśmy 478, więc ten pierwszy wymóg spełniamy. A koordynowana opieka ciężarnych, proszę Państwa, średnio daje 1200 zł więcej za to samo, co robimy. Więc nam się to opłaca, tak? To jest dodatkowy pieniądz. Bo jeśli chodzi o koordynowaną opiekę ciężarnych, to tutaj mówimy o porodzie, o opiece neonatologicznej, czyli nad dzieckiem urodzonym i na poradnią i nad wizytą w poradni, tak? Więc mówię, te trzy składowe pozwolą nam przy tym samym nakładzie pracy zwiększyć dochód o 1100 zł średnio. Co może dać kwotę nawet 600, ja tutaj sprawdzałam te 478, tak? Co może dać no znaczną kwotę w skali roku. Od stycznia otwieramy poradnię pediatryczną, która też pomoże nam poprawić wykonanie ryczałtu. Medycyna pracy, proszę Państwa, mówię, to jest dopiero drugi miesiąc, ale prognozujemy, że ona przyniesie nam dochód. I to, o czym też była mowa tutaj ze starostwem, że gdybyśmy ukończyli to, co jest, to, co miało być przygotowane pod SOR, czyli ten szpitalny oddział ratunkowy przy izbie przyjęć na parterze, gdybyśmy to dokończyli i wstawili tam łóżka, to, co Państwo macie na niebiesko, jest to 10 wyliczenia dotyczące 10 łóżek, to już jest sam dochód, tak? Natomiast to, co jest na czerwono, jest to dochód przy 12 łóżkach w skali miesiąca i w skali roku. Tylko, że tutaj no, koszt inwestycji to tak pokrótce, bo ja się... Ja przypomnę może to, co planujemy, jeśli chodzi w założeniach o przyszły rok finansowy, tak? To oczywiście, proszę Państwa, bo teraz tak, jeśli chodzi o przychód, to tutaj mamy zwiększony przychód, to znaczy powiem tak, mamy przychód na tym samym poziomie zakładamy z NFZ-u, czyli chodzi o wykonanie kontraktu. Dotacje z ministerstwa też na podobnym poziomie, przynajmniej do pierwszego półrocza. Dlaczego? Dlatego, że dotacje z ministerstwa są to pieniądze związane z rezydentami. My w tej chwili mamy jeszcze dwóch rezydentów na chirurgii, dwóch na pediatrii, natomiast mamy ich tylko do końca czerwca. I jeżeli będą następni rezydenci, to te dotacje będą kontynuowane. Koszty, tak jak mówiłam, koszty wynagrodzeń będą podwyższone, tak? Koszty zużycia leków i materiałów diagnostycznych obniżone o 10%. Również koszty zużycia żywności planujemy obniżyć o 10%, bo w tej chwili też pracowaliśmy jakby na dostawach pozaprzetargowych, natomiast przetarg już został uruchomiony. W koszty... Wsadziliśmy też, brzydko mówiąc, koszty energii podniesione o 48%. No w 2019 roku były preferencyjne stawki dla firmy, niestety to już się nam kończy. Koszt dzierżawy gruntów, pozostałe usługi obce uwzględniają też ten koszt akredytacji. My tutaj, proszę Państwa, zakładamy też, to była taka wersja pesymistyczna, natomiast my też tutaj zakładamy troszeczkę lepszą wersję. Szczerze mówiąc, nie wiem, dla kogo ona jest lepsza. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Państwu wspomniałam, firma sprzątająca, my mamy umowę do 2020 roku do 10 lipca. W tej chwili od 1 stycznia 2020 roku faktura będzie opiewana kwotę 163 tysięcy. Myśmy przeliczali koszty, co nam się będzie bardziej opłacało, czy zatrudnić tych pracowników przez nas, czy kontynuować umowę. Muszę Państwu powiedzieć, że różnica wynosi niespełna 40 tysięcy, natomiast przy obecnych zobowiązaniach wymagalnych, czyli to 1 700 000, o których wspomniałam, ja po prostu boję się jednego. Boję się, że nie wystarczy mi na wypłaty dla tych ludzi. A firmom wchodzę w układ ratalny. Czyli ona sprząta. To chyba wszystko z mojej strony. W takim razie otwieram dyskusję. Proszę, czy mamy jakieś pytania do przedstawionej analizy albo do przedstawionej informacji, którą otrzymaliśmy wcześniej. Ja tu tylko mam taką informację, bo tu widzę w tabeli 7 nie zgadza mi się suma. Kontrakt na pierwotny na 2019 rok, suma razem i tu jeszcze w tym, w hospitalizacji, w tabelce 4 też mi tu. Siódma. Razem kontakt pierwotny. Według moich wyliczeń to wychodzi 21. No ta suma lecznictwo plus podwyżki nie daje tej kwoty u góry, tak? Mhm. I jeszcze w czwartej tabeli też hospitalizację od stycznia do października to jest 4230 w podsumowaniu. W takim razie czy mamy jakieś zapytania? Proszę bardzo. Proszę.
Dziękuję. Pani prezes, ja proszę wytłumaczyć, co to znaczy, bo nie rozumiem tego, co to jest niewypracowany ryczałt, na czym to polega to stwierdzenie?
Dziękuję. Tłumaczyłam na początku swojego wystąpienia, że w sytuacji, kiedy będzie zmniejszona liczba pacjentów, albo odejdą lekarze, albo będzie mniej hospitalizacji, my tego ryczałtu nie wypracujemy. Na poziomie 98 wymagalnych procent. Mhm.
Sam sobie udzieliłem głosu. Pani prezes, czyli to jest trochę tak, że się ten scenariusz, o którym mówiliśmy rok czy dwa lata temu już, też chyba pan dyrektor Lembas o tym mówił, że chociaż byśmy mieli pieniądze, to nie mamy ich komu zapłacić, tak? Po prostu nie ma chętnych nawet na te 100 czy tam 200 zł. I w związku z tym mam takie pytanie, bo jak wygląda struktura zatrudnienia, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania? Bo wydaje mi się, że największym problemem jest to, że nie mamy po prostu swoich ludzi. I to jest trochę tak, jak może przykładem piłkarskim to zilustruję, że oczywiście możemy mieć 3-4 najemników, ale pozostałą część 11 musimy mieć swoich. I pytanie, jak to wygląda w skali całości, jeżeli chodzi o, no w szczególności ten oddział internistyczny. Nie wiem, czy ja pytanie odpowiem?
Ja już, jeśli mogę, tak? Proszę. Na bieżąco. Powiem Państwu tak, jeśli chodzi o personel pielęgniarski, to jest personel goleniowski. Jeśli chodzi o personel lekarski, to w 80% najemnicy. Tak, dokładnie, zewnętrznie.
No i teraz pytanie jest takie, bo na stronach to do końca nie ma, czy jest opcja, żeby znaleźć, wrócić do lekarzy mieszkających w Goleniowie. Czy proszę, te działania są podejmowane, bo...
Proszę mi uwierzyć, że nic innego od pół roku nie robię.
Okej, okay, wierzę Pani, pewnie. Nie mam żadnych
nawet
podstaw, żeby nie wierzyć.
Nawet w stosunku do tych mieszkających za płotem, tak zwanym.
Okej. Okay. I teraz, znaczy to pytanie też łączy się z następnym pytaniem, bo w jednym ze slajdów było pozyskanie większej liczby pacjentów do POZ. Oczywiście to jest super fajna sprawa, natomiast czy będziemy mieli czym tą większą liczbę obsłużyć, bo POZ też miewał dosyć spore problemy z kadrą, a co przekłada się na, delikatnie mówiąc, nie najszybszy czas reakcji i tak dalej.
W tej chwili, ja powiem Państwu tak, ponieważ my tak naprawdę, ja powiem Państwu, w tej chwili mamy deklaracji 3300, jeśli chodzi o deklarację lekarza POZ-u. Na etat lekarza przypada 2750 pacjentów. Czyli my mamy tak naprawdę deklaracyjnie etat z kawałkiem. W przychodni w tej chwili przyjmuje dwóch lekarzy rodzinnych, dr Siergiej i dr Arleta, plus pediatra. My mamy trójkę. Niestety, jeśli chodzi o wizyty w podstawowej opiece zdrowotnej, to Państwo zdajecie sobie sprawę, że z racji tego, że mamy w tej chwili wzrost z zachorowań sezonowych, więc to jakby też troszeczkę nam wydłuża ten czas oczekiwania. Natomiast mówię, mamy dwóch lekarzy rodzinnych plus lekarza pediatra.
Znaczy, jeżeli ja dobrze zrozumiałem, no to chcemy pozyskać większą liczbę pacjentów do POZ i oczywiście, co za tym idzie, kolejnego lekarza, żeby tę większą liczbę pacjentów obsłużył. Czy chcemy tym stanem osobowym...
Tym stanem osobowym, bo ten stan osobowy jest jak najbardziej to jest nadwyżka.
Czyli te 3300 deklaracji, no pomijając chorobowość...
To jest jeden etat plus.
Tak? A jaki jest mniej więcej taki, powiedzmy, no mniej lub bardziej modelowy wskaźnik, liczba deklaracji, liczba lekarzy w POZ-cie?
Nie, no to powiedziałam, 2750.
Na lekarza, tak?
Na lekarza, na etat, tak, to jest limit.
Mhm. Umknęło mi to.
Spokojnie.
I ostatnie, przedostatnie.
Nie, bo tu chodzi o to, żeby zwiększyć dostępność i w ten sposób pozyskać kolejnych pacjentów.
Z punktu widzenia pacjenta dłuższy czas oczekiwania nawet, bo czasami jest się w POZ-cie raz w roku. I jeżeli to wrażenie jest negatywne, następuje zmiana, prawda? Tutaj, no... Tak to działa czasami ze strony pacjenta.
Ja powiem tak, moim cichym jakby takim myśleniem życzeniowym byłoby, żeby każdy pacjent po 40 roku życia, no to, na co już zwraca uwagę minister zdrowia, był przynajmniej raz w roku przebadany w tym zakresie podstawowym, tak? My tutaj oczywiście, to co Państwu pokazywałam, te działania w ramach profilaktyki programu HUP, czyli tych chorób układu krążenia, one, co prawda jest to program co 5 lat, natomiast mówię, finalnie, czy też wyjściowo, każdy pacjent powinien po 40 roku życia powinien mieć wykonany choćby pakiet badań podstawowych. I tutaj, proszę Państwa, ja tylko powiem tak na marginesie, co tłumaczę wielu pacjentom i swoim studentom, jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, nie ma czegoś takiego jak limit badań. Bo zdarza się nam słyszeć, że jest limit badań. Ja przepraszam, bo jeszcze przyszło mi coś do głowy, czego nie powiedziałam przy okazji prezentacji. To, co powiedziałam, że lekarze rodzinni kierują na naszą izbę pacjentów, mówiąc, będziecie na izbie przyjęć, to was zdiagnozują. Tym samym przerzucają przychodnie koszty diagnozowania na naszą izbę przyjęć. My w tej chwili, no przepraszam bardzo, mamy kilka takich przypadków w ostatnim tygodniu z Przybiernowa, gdzie pacjenci przyjeżdżają ze skierowaniem na izbę przyjęć ze słowami, lekarz rodzinny nas wysłał, bo powiedział, że nas tutaj szybko zdiagnozują. To nie jest przychodnia, izba przyjęć, tak? I później jest problem, bo tych pacjentów jest na tej izbie przyjęć. 60% wizyt, czy też 60% skierowań na izbę przyjęć są to skierowania nieuzasadnione w naszej ocenie.
Skończę ja w tym roku 40 lat, więc może wkrótce się w tym zadzieje. I był taki slajd również, było, że znaczy ja go odebrałem jako to, że po prostu pani brakuje trochę czasu, że w administracji to nie ma żadnego przerostu, że nie ma co robić, że ten zarząd jednoosobowy i tak to zrozumiałem.
Mamy ręce pełne roboty.
Że to generalnie tak mam rozumieć, że nie ma przerostu w administracji i raczej tam pustych przebiegów nie ma.
Tak? Nie, absolutnie, byłabym szczęśliwa i zadowolona, gdyby choć jeszcze dwie osoby nam się przydały. Bardziej, że planujemy teraz jest... Patrzyliśmy na projekty, czyli na RPO, z których można pozyskać dodatkowe finanse dla szpitala. I tutaj no, współpracujemy też jakby z panią Jowitą Pawlak ze starostwa. Mówię, u nas nie ma mocy przerobowych. Siedzimy wszyscy, tak? Po 15 sprawdzamy, szukamy tych możliwości. Także wolnych przebiegów nie ma na pewno.
Dziękuję. I jeszcze ostatnia kwestia tej akredytacji, bo... przychody po niej 130 tysięcy, jeżeli dobrze zapisałem, rocznie. A szacunkowy koszt uzyskania?
przystępując do akredytacji, z racji tego, że mamy wykazane poniżej 100 łóżek, bo ZOL się w to nie wlicza, więc nas przystąpienie do akredytacji kosztuje w tej chwili 25 tysięcy.
Czyli realnie to jest to stówka na górkę, jeżeli ja to dobrze liczę.
Czyli realnie jest to niespełna 100 tysięcy.
Nie, pytam dlatego,
że... warunkiem, że ją przejdziemy.
Oczywiście, tak? Oczywiście może to być inwestycja bezzwrotna, tak? Jakbyśmy jej nie przeszli.
Patrząc na przygotowanie, myślę, że my ją przejdziemy, natomiast mówię, akredytacja jest to jakby przy... Jeżeli spełnimy wymogi akredytacyjne, to uzyskamy ją na 3 lata, więc my ten dochód będziemy mieli przez 3 lata. Oczywiście związany jest on z wykonaniem, bo jeżeli będziemy mieli mniejsze wykonanie, bo jest to tak naprawdę procent wykonania, to za tym będzie jakby zmniejszony...
Nie rozumiem, czyli, ale w Pani ocenie nie jest to skórka za wyprawkę, mówiąc wprost, że warto jednak się pokusić.
Warto. Okay. Tym bardziej, że to przynosi bardzo duży porządek, jeśli chodzi o procedury w podległych jednostkach.
Okej. Okay. Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie. Pani prezes, z tych wyników, które pani przedstawiła, 68% to są koszty osobowe.
Tak.
Oczywiście, że gdybyśmy popatrzyli na ekonomicznie, to powinny być one o 30% mniejsze, ale na to pani wpływu nie masz. Ja chciałem powiedzieć, że przy tych kosztach, jakie są, ta spirala nadal się nakręca. I to, co pani powiedziała, że dzisiaj ktoś sobie rzuci 500 zł za godzinę, co wcale nie wyklucza, że jutro nie będzie 600 czy 700. To samo dotyczy personelu średniego. Również niektóre jednostki podkręcają te godzinowe stawki i personel średni przychodzi z jednego na przykład szpitala do drugiego czy do innych ośrodków. Chciałem powiedzieć, że tu jak nie będzie jakiegoś zastosowania, ale myślę, że to odgórnego ustalenia jakiegoś taryfikatora cen czy płac, to my będziemy szli do szaleństwa. Bo dzisiaj mówimy tyle, a jutro wcale nie wykluczymy, że trzeba będzie jeszcze więcej dołożyć i prawdę mówiąc, my tutaj jako samorząd powiatowy mamy minimalny wpływ na to. Możemy tylko pani podziękować, że te działania, które są tu założone, one będą przynosić jakiś skutek pozytywny dla nas, ale to nie będzie taka kwota, która powiedzmy sobie, powiemy za 2 czy 3 lata, że jest fajnie, bo dopłacamy powiedzmy 1 000 000 zł czy 500 000, a inwestujemy w szpital. A z tego wynika, że te dopłaty, czy będą wyrównanie tych strat, będzie spoczywać na nas i to będą rzędu, według mnie, to tak dzisiaj około 5 000 000 rocznie. O tak mniej więcej to wyceniam sobie. Może to pan dyrektor tutaj jest, może ta współpraca ze szpitalem ze Szczecina to zmniejszy, ale ja wiem, jak i też jest tutaj dyrektor ze szpitala w Nowogardzie, mniejszy szpital, ale to też wymaga około 2 000 000 rocznie trzeba płacić, samorząd musi płacić. I tutaj te działania, które są, to one są takie, ja może za mało, za dużo bym powiedział, kosmetyczne, nie powodujące wzrostów, jakichś kosztów, ale na te osobowe, na inne to wpływu nie będzie tutaj miał ani szpital, ani my jako samorząd, bo to się, ja widzę, to się nakręca i to w Polsce cały czas jest temat wałkowany, ale nikt się za niego nie bierze. Myślę, że to jest taki gorący temat dla polityków.
I bardzo panu dziękuję za tą uwagę. Naprawdę bardzo dziękuję. Ja powiem tak, drodzy Państwo, tutaj niestety z racji tego, że mamy braki kadrowe, dochodzi do zjawisk podkupowania sobie nawzajem, tak? Personelu lekarskiego, pielęgniarskiego, bo my to obserwujemy, tak? Natomiast mówię, dopóki nie będzie nas więcej, ja się tak śmieję chwilami przez zaciśnięte zęby, patrząc na to, ilu jest pacjentów w systemie, ile jest nas w systemie, ja dochodzę czasami do wniosku, że to my powinniśmy być w tej chwili pod ochroną, nie pacjenci, bo nas jest zwyczajnie tak mało, tak? Mówię, to co ja mówię, ja mam w tej chwili w oddziale wewnętrznym 3 lekarzy, 2 pracuje w systemie dyżurowym, bo lekarz wypadła. Proszę Państwa, jeżeli ja słyszę od lekarza, że on ma 15 dyżurów w ciągu miesiąca, on nie jest w stanie już logicznie myśleć za chwilę przy tym obłożeniu pracą. Nie jest w stanie logicznie myśleć. Naprawdę. Także niestety no, rządzący zafundowali nam, to jest dramat, który jakby trwa i będzie trwał. I to, proszę Państwa, nie jest jakby rzecz ostatnich kilku lat, bo ja taką równie pochyłą obserwuję od momentu wejścia w życie ustawy o systemie zdrowotnym, czyli od 99 roku. To idzie tylko w coraz gorszym kierunku. Nie ma pomysłu. Priorytetem dla nas jest odbudowanie kadr medycznych. Wykształcenie lekarza, który mógłby pracować, jest to okres 10 lat. Pielęgniarki 3. W momencie, kiedy ja słyszę od młodych studentów medycyny, że on za 6 lat otworzy gabinet komercyjny, bo on już jest nastawiony na gabinet komercyjny, to ja wiem, że z niego pożytku nie będzie. Tak to w tej chwili wygląda, tak? Albo wyjedzie. No Szwedzi nam bardzo dziękują za to, że kształcimy ich za darmo, a oni dostają bardzo wykształconych fachowców. Także kraje skandynawskie nam w tej chwili powinny bardzo podziękować, tak? Oczywiście ja mam pomysły na to, ale jak to powinno być uregulowane, co nie zmienia faktu, że najbliższe 2-3 lata będą tragiczne. Dziękuję bardzo. Proszę, czy jeszcze ktoś ma pytanie w tej sprawie? Jeżeli nie, to w takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionej informacji i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tej informacji? 4 za. Tutaj jedna osoba tak opuściła, pani Beata. Członków Komisji Rewizyjnej proszę o... Aha, 4. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie, budżetu. No to ktoś się wstrzymał. Ale w budżecie mamy 7 budżetowych. Bo nam nie pasuje. 6 za. Członków Komisji Rewizyjnej proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Teraz. Bo ja siebie nie policzyłam. 4 za, czyli nie ma jednej, tak? Bez jednej osoby. Proszę członków Komisji Społecznej, Spraw Społecznych o podniesienie ręki. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. I członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5 za. Dziękuję bardzo. I teraz, aha, bo teraz mamy budżet, tak? Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2020 rok. I poprosimy pana skarbnika, tak?
Przygotowałem wprawdzie krótką prezentację. Nie wiem, czy mam ją prezentować. Nie. Jeżeli chodzi o uchwałę budżetową, to jest on... Dwa słowa, panie Kazimierzu, jeżeli mogę. Jeżeli chodzi o budżet, to dostaliście państwo materiał, również został wysłany do RIA. Niestety do dnia dzisiejszego kolegium jeszcze nie uchwaliło ostatecznej wersji opinii. Nie. Jeżeli chodzi o zestawienie, które państwo dostaliście, jest to optymalna wersja tego, nad czym pracowaliśmy dość długo. Widać dość znaczny wzrost dochodów i wydatków. Generalnie rzecz biorąc, jest to zasługą wzrostu subwencji oświatowej, która niestety nie w pełni pokryła to, co wyliczyły szkoły, przy czym musimy pamiętać, że szkoły liczyły na bazie września i danych za wrzesień, a ta sytuacja od września uległa dość znacznej zmianie, bo po pierwsze mamy zmianę wysokości kwoty minimalnej i zasadniczego wynagrodzenia. Mamy do czynienia z sytuacją płynną, jeżeli chodzi o organizację roku szkolnego, o ilość grup, klas i tak dalej, więc To jest jedno. Drugie, nie mamy ustalonej wielkości podwyżek na rok następny i daty obowiązywania, kiedy ona będzie obowiązywała, bo tych danych nie znaleźliśmy. No i z drugiej strony mamy zapowiedź pana premiera, że tak naprawdę w związku z nieuchwaleniem zmian dotyczących 30-krotności ZUS poszuka pieniędzy tam, gdzie one są, czyli w samorządzie. Dlatego ten budżet przedkładam Państwu w takiej formule, jakiej jest. Oczywiście będę przygotowywał jedną autopoprawkę i od razu tutaj powiem, że w tej autopoprawce głównie będzie ona dotyczyła zmiany wysokości rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wkradł się nam błąd o 10 tysięcy. Zaniżyliśmy minimalną wielkość tego zobowiązania. Będziemy musieli to zmienić w związku z tym, że no nie chcieliśmy wyłączać wydatków związanych z projektami unijnymi, a to po prostu moim zdaniem nie gra nie warta świeczki, bo taką sugestię dostaliśmy z Rio. Uważamy, że lepiej dokonać autopoprawki, wprowadzić tą zmianę. Oczywiście ulegnie zmianie wielkość rezerwy na działania związane z oświatą o tą kwotę 10 tysięcy. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to musimy się zmierzyć z brakiem około 5 milionów 50 tysięcy w stosunku do potrzeb zgłoszonych przez jednostki. Taka wielkość nie znalazła źródeł w dochodach. Część dochodów jednostek, pomimo że nie planowały, zostały zwiększone z uwagi na wykonanie i tendencje w wykonaniu w tym roku, co oczywiście w tabelkach zostało uwidocznione. Jeżeli chodzi o zagrożenia, to oczywiście zagrożeń jest więcej, bo nie tylko kwoty subwencji mogą ulec zmianie, ale również dotacji. I tak jak co roku dotacje na zadania zlecone są niewystarczające w stosunku do potrzeb, może poza sytuacją od 2 lat w orzekaniu o niepełnosprawności, bo tam uzyskujemy pełne kwoty. W pozostałych obszarach mamy niedoszacowanie i te kwoty nas obciążają. W tej chwili przynajmniej na same płace jest to około 1 000 000 zł. Musimy dopłacić do pracowników, którzy wykonują ściśle zadania z zakresu administracji rządowej. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o plany inwestycyjne, to generalnie ograniczyliśmy się do umów, które mamy zawarte na dofinansowanie zewnętrzne. Do dnia dzisiejszego w związku z tym, że projekt został złożony 15 listopada, rozstrzygnięcie przetargu było późniejsze dotyczące i brak decyzji wojewody do dnia dzisiejszego, bo wysłaliśmy pismo o rozwiązaniu umowy na drogę na Kulicach w celu umożliwienia sobie startu w przyszłorocznym rozdaniu. Ta inwestycja do dnia rozwiązania umowy z wojewodą musi w budżecie pozostać, będzie zmieniana w okresie późniejszym. To tyle, jeżeli chodzi o słowo wstępne. Gdyby były szczegółowe pytania, to chętnie odpowiem, bo oczywiście mogę jeszcze bardzo długo o brakach, a trochę mniej o możliwościach.
Dziękuję bardzo. W takim razie chyba przejdziemy do zadawania pytań, jeżeli mamy jakieś jeszcze niejasności. Ja tu jeszcze w tym załączniku 13 napisałam, tak? W mailu to chyba tutaj brakuje zer, tak? Proszę bardzo.
A jest. Ja mam takie parę uwag do budżetu i takich trochę chciałem od pana skarbnika informacji, bo po prostu zawsze mówimy, że to jest budżet braku środków, niemożliwości wykonania pewnych zadań. Ja serdecznie sobie tutaj niektóre wypunktowałem. Chciał, jak te materiały dostaliśmy, na niektóre rzeczy zwrócić uwagę. W projekcie uchwały tworzymy rezerwę ogólną w kwocie 500 tysięcy złotych zgodnie, ale również rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 830 na okrągło 2000 zł. Mówię to dlatego, że potem w zestawieniu, do którego później dojdę, wykonania wydatków inwestycyjnych, ta rezerwa również się pokazuje, tam gdzie będziemy mieli tą kwotę 8 milionów złotych. I tak po kolei. Na stronie 2-3 naszych materiałów mamy pokazane, że wydatki od dochodów są wyższe o kwotę 1 254 000 zł. No bo dochody mamy prognozowane 102 miliony na okrągło, wydatki w kwocie 103 miliony złotych. Czyli mamy, jak tu jest wskazane, wydatki będą wyższe od dochodów o 1,23%. I tu chciałem również zwrócić uwagę na tej stronie, że po stronie przychodów uwzględniliśmy obligacje w kwocie 4 miliony złotych, czyli zamierzamy zaciągnąć w 2020 roku obligacje w kwocie 4 milionów złotych. Tam w materiale, ja potem będę mówił, spłatę mamy tylko tak jak z objaśnień czytam do materiału. A zamierzamy spłacić 1 000 000 zł na okrągło. Czyli tak jakbyśmy o 3 miliony, nie wiem czy dobrze myślę, ja dojdę do tych w poszczególnych stronach, bo ja mówię to, co po kolei piszę w materiałach. I tu na stronie trzeciej mamy takie zadanie, nie wiem czy Państwo zwróciliście uwagę, na stronie trzeciej wypuszczone, że no, osoba, która stworzyła ten, czyli rozumie Pan skarbnik, oczekuje od zarządu i Rady Powiatu, bo to chciałem podkreślić, podjęcie działań restrukturyzacyjnych umożliwiających zmniejszenie wydatków bieżących. Nie bardzo wiem, na czym tu Rada Powiatu, jak jest rola Rady Powiatu na zmniejszanie wydatków bieżących, bo tak tu jest ujęte i też chciałem, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę, bo jak dalej piszę, że dodatkowym argumentem za podjęcie działań dooszczędzenie jest to, że zgłoszone potrzeby bazowały na stanie prawnym 1 sierpnia i nie uwzględniały wysokości ustawowych zmian. Rada Powiatu na to nie ma wpływu, bo jeżeli to są ustawowe zmiany, to my nie mamy, uważam, na to za dużego wpływu, ale ja chciałem tylko na to zwrócić uwagę, że takie tutaj zapisy w tym materiale jest i my będziemy musieli się z tym zmierzyć w jakiś sposób. Chciałem, proszę Państwa, również przechodząc do dochodów, zwróciłem uwagę na zapisy na stronie 4 i 5 tego, tam gdzie mówimy o dochodach własnych powiatu, że nie będę mówił o jakich kwotach, tylko na co zwróciłem uwagę. Jeżeli chodzi o działalność usługową podległych jednostek budżetowych, to dochody są ustalone na wysokości 123%. Czyli przewidujemy wzrost dochodów z działalności usługowej naszych jednostek o 23%. I jeżeli chodzi o to, że czyli planujemy jakieś podwyżki w tych dochodach. W punkcie trzecim mamy wzrost o 22,56%. Czyli jeżeli chodzi o dochody własne, zakładamy, że będą podwyższone te dochody, a rozmawiamy o dosyć dużych kwotach, bo jeżeli chodzi o działalność usługową, to jest 8 300 000, a wpływy z tytułu gmin i powiatów to jest kwota 2 263 000. Na stronie 5 zwróciłem uwagę, że podwyższamy o 17% przychody z najmu i dzierżawy. I tu chciałem zwrócić uwagę, bo rzuciłem przed chwilą wzrokiem na informację zarządu, że z jednej strony zwiększamy o te 17% przychody z najmu i dzierżawy, ale z drugiej strony podejmujemy działania obniżające należne nam dochody. No mówimy o tym konkretnym przykładzie o szpitalu, gdzie tam za ten 1 zł do końca nie wiem, czy to jest zgodne z przepisami, ale to niech się martwią ci, którzy te decyzje podejmują. Chodzi mi oczywiście o stawkę VAT-u, prawda, która jest tam naliczana, rozumiem, od wartości rynkowej tego, bo inaczej to byłoby uszczuplenie podatkowe. Ale to chodzi mi o to, że z jednej strony obniżamy swoje przychody, prawda, zwłaszcza obniżamy tu przychód, jeżeli chodzi o szkołę. Natomiast ogólnie przewidujemy, że te dochody w 2020 roku będą wyższe o 17%. Na stronie 8 i 9, to jest w dziale 801, chciałem zwrócić uwagę, że właśnie opłaty z najmu i dzierżawy nieruchomości mamy kwotę tylko 86 tysięcy złotych, czyli ja rozumiem, że już uwzględniliśmy, że tych dochodów ta szkoła, która miała dotychczasowa z wynajmu pomieszczeń szpitala, nie będzie. Ja miałem tylko takie dodatkowe pytania. Czy to jest zwolnienie tylko z dzierżawy, czy również z wszystkich pozostałych kosztów, bo w informacji tego nie ma, mówimy tylko o dzierżawie, więc ja podejrzewam, że wszystkie pozostałe koszty utrzymania tych lokali będzie na dzierżawiającym będą ponosiły. I to samo, proszę Państwa, w dziale 851. Nie mamy żadnych dochodów związanych ze szpitalem. Bo mamy tylko kwotę 1 213 200, tak jak tu jest ładnie wymienione, na czym tu jest, prawda? Natomiast nie mamy tu żadnych dochodów związanych, czyli nie planujemy w 2020 roku żadnych dochodów z działalności ochrony zdrowia, tak jak powiem, związanych ze szpitalem. I to samo, proszę Państwa, na stronie 9 w kulturze fizycznej w dziale 926. No, mamy napisane, proszę Państwa, że dochody, ja będę tak mówił po naszemu, związane z falą, z hostelem, z tym, to jest kwota 1 590 000 na okrągło 6 tysięcy złotych, co stanowi 96,72 planów w tym roku, czyli jest to mniej. Ja sobie tak doliczyłem, że wydatki w tym dziale wynoszą 3 254 000 zł na okrągło, czyli na tym obiekcie mielibyśmy stratę w wysokości 3 116 000 zł. Wiemy wydatki tego działu, 3 254 078, dokładnie powiem na której stronie, bo ja sobie to wszystko wypisałem. Natomiast dochody są 1 596 085. Różnica to jest 3 116 000 na okrągło. Ja mówię dział do działu.
Od 3 200 1 700 na okrągło.
Milion pięćset. A to może coś.
Milion ton.
Wydatki 3 miliony, to tak, dobrze. Coś mi kalkulator może, ja to wczoraj wieczorem sobie czytałem. Może. No ale 1,5 miliona. Nie, nie, ja to mam napisane, że strata jest milion coś. Tak. Zaraz ja Państwu przeczytam, bo ja tu ogólnie jesteśmy na minusie. Wydatki 3 116 085, tak. Proszę Państwa, lecę do następnych zapisów. To są na stronie 10. To są przede wszystkim, tu jest, są wkalkulowane wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 8 420 000 zł. Wymienione są tutaj te inwestycje, które ja rozumiem zamierzamy robić. W tym jest również ta rezerwa inwestycyjna 832 000 i moje podstawowe pytanie, o którym tu już Pan Skarbnik zaczął mówić, czyli to jest to 614, rozbudowa drogi powiatowej, no i chodzimy o Kulicę, kwota 2226. I teraz nie wiem, czy my tą inwestycję realizujemy, nie realizujemy. Znam pisma, które Pan Starosta przesłał do gminy Nowogard i tak teraz nie wiem, jak tu Pan Wicestarosta się czuje, jeżeli my tej inwestycji faktycznie nie będziemy realizować, bo byłem na spotkaniu, w którym Pan Wicestarosta zapewnił mieszkańców Kulic, że bez względu na to, czy dostaniemy środki zewnętrzne, czy nie, ta inwestycja zostanie zrealizowana. Obiecałem mieszkańcom, bo to się rozniosło po Nowogardzie, tak żebyśmy nie mieli wątpliwości, że ja się dzisiaj spytam, jaki jest stan prawny, bo ja rozumiem tą przyczynę rozbudowy sieci gazowej. To jest dla mnie przynajmniej dobry argument przesunięcia tych prac. Natomiast z tych pism, które czytałem, nie wynika kiedy to ma się odbyć. Bo jeżeli to się ma odbyć za 2, 3 czy 4 lata, no to ja będę sceptyczny do tego pomysłu. Natomiast jeżeli to jest okres 2020 roku, to tak, nie mamy na ten temat, w jednym z pism, które wpłynęły do gminy, jest tylko napisane, że Państwo wystąpicie do tej instytucji, kiedy ta inwestycja ma być prowadzona i dlatego no, mi tego brakuje, bo żeby coś powiedzieć, lecie później na spotkaniu, to trzeba byłoby argument, że będzie rozbudowa sieci gazowej, jest. Bo przecież nie ma sensu czegoś zrobić, za chwilę rozkopywać i robić. Ale tą informację musielibyśmy mieć. To ja tak nawiasem mówię, bo tutaj sobie spisałem. Ale tak również sobie w tych wydatkach od razu sobie napisałem długo oczekiwana inwestycja w Nowogardzie. No to przecież hotel Ciszy. My już mieliśmy za poprzedniej kadencji zapewnienie, że ta modernizacja, termomodernizacja tego budynku będzie. I skończyła się kadencja, jesteśmy rok po nowej kadencji. Na temat hotelu Ciszy tak jakby umarł śmiercią naturalną. A jak byliśmy, proszę Państwa, na kontroli w szkole muzycznej, no to otrzymaliśmy informację, że tam te okna to już się, jak to się mówi, są no, nie do użytkowania, więc ja widziałem tam wykreślone inwestycje związane ze szkołą muzyczną, tam są dwie, ale tam była instalacja bodajże elektryczna i coś tam jeszcze, ale myślę, że do tego zadania Państwo nie uciekniemy. To jest zadanie, które wcześniej czy później trzeba zrobić, bo ten budynek już, no zrobiliśmy tylko tą windę, prawda, która nam się tam udała bodajże 2 lata temu uruchomić. Natomiast no dalej nic nie myślimy. Dokumentacja, jak dobrze pamiętam, na ten obiekt jest zrobiona i chciałbym, żebyśmy do tego tematu wrócili, bo mówię, rozmawialiśmy o tym praktycznie całą poprzednią kadencję i mieliśmy zapewnienia, że ta termomodernizacja na pewno ruszy. Także chciałbym się o nią upomnieć. Co ja jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć? Nie, ja tu patrzę, co mam podkreślone, ale niektórych rzeczy nie będę już mówił, także o tym milionie złotych, co mówiłem, panie skarbniku, to jest na stronie 15 napisane, obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 000 złotych, a zaciągnięcie obligacji na zaciągnięte między innymi koszty, również na zaciągnięcie. Tak, dlatego teraz czytam, tak. Na stronie 16 tak sobie trochę policzyłem, proszę Państwa, ile nam brakuje pieniędzy do oświaty. I tak jak zacząłem sobie liczyć, tam w dziale 801, strona 16 i tak. Nie wiem, czy koszty zgłoszonych potrzeb były w jakiś sposób weryfikowane, czy nie. Podejrzewam, że chyba nie, bo tak sobie poczytałem. Utrzymanie 2 szkół podstawowych, niedobór środków 1,5 miliona złotych. W punkcie drugim na utrzymanie technikum niedobór 1 600 000 złotych. W punkcie trzecim utrzymanie szkół branżowych 1 i 2 stopnia, niedobór 1 600 000 złotych. W punkcie siódmym, nie wiem, siódmym to znalazłem, że jest jedna jednostka, która, które środki zaplanowane odpowiadają zgłoszonym przez tą jednostkę potrzebom. Raz to tylko to znalazłem w naszej informacji, ale w punkcie ósmym to chodzi o funkcjonowanie 2 oddziałów szkoły zawodowej. Brakuje nam 878 tysięcy złotych. I tak patrząc, że w punkcie 11 pan skarbnik napisał, że w ramach pozostałej działalności zaplanowano na ewentualne niedobory w jednostkach oświatowych 2 280 000 zł, strona 17, nie? Tak jest napisane, to jak dodałem te braki, no to jeszcze 3,5 miliona i tak nam brakuje na oświatę z tego tylko co jest w tym materiale, a podejrzewam, że jeszcze wiele w tym materiale jest, nie jest napisane. I proszę Państwa, tak sobie przeanalizowałem, tu jest taka tabeli, to znaczy tak chciałem powiedzieć, żebyśmy się rozumieli, że ja nie mam nic przeciwko kosztom wynagrodzeń, ale tak tabelka, która jest tutaj podana, nie bardzo rozumie, jakie to jest ten dział 75020. Przeanalizowałem sobie tą tabelkę i tu jest tak. Budżet 2019 i budżet 2020. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia i spadki od nich naliczane. To jest załącznik numer... Tak. Tak jest. I tu jest tak. W tym załączniku jest tak. Budżet według uchwały na dzień 1 stycznia 2019 4 798 115. Budżet na 1 sierpnia 2019 4 794 000, tak jakby ciutkę mniej, 185. Przewidywane wykonanie 5 224 597 59. I teraz budżet na 2020 zgłoszony według potrzeb i wskazany według poleceń zarządu 5 459 356 zł. Nie wiem, którą kwotę, z którą wskazać, no ale rozumiem, że sytuacja w starostwie jest na tyle dobra, że ja się cieszę, że pracownicy dostali podwyżki, to tak, żebyśmy się rozumieli. Tylko w tym wypadku pisanie, że nas na nic nie stać, jest tak jakby trochę na wyrost. Bo przede wszystkim musimy właśnie zadbać i tu powinniśmy, to znaczy mi brakuje w tym materiale tego wskazania, że mimo trudnej sytuacji budżetu, my pieniądze na podwyżki, które jak wiemy niedawno nastąpiły, prawda, są i są zabezpieczone, bo tego zdania mi brakowało, że są zabezpieczone w budżecie na 2020 rok. Nigdzie tego zdania w całym materiale nie znalazłem, ale to jest ważne podkreślenie, że mimo tego kiepskiego budżetu my znaleźliśmy te pieniądze, daliśmy, nie wiem, jaka jest średnia podwyżka, ale powiedzmy, że jest to średnio powiedzmy 500 zł razy tyle pracowników. Nie znam kwoty podwyżki, także wiem tylko, że są. Także ja bym to wskazał w tym budżecie, żeby to pokazać. I panie, to co się odnosiłem do tej szkoły muzycznej, mówię to na podstawie kontroli, której przeprowadziliśmy jako komisja rewizyjna. W załączniku numer 5 właśnie tam szkoła muzyczna wnosiła tam o dwie pozycje, tam było 155 tysięcy i 210 tysięcy złotych, no i jest napisane brak realizacji, czyli państwo nie przewidujecie żadnych wydatków związanych z szkołą muzyczną myślą o Nowogardzie, bo wiem, że jeżeli chodzi o wydatki, zmiany tam podium i tak dalej w sali koncertowej, to w tym kierunku są jakieś poczynione działania i te pieniądze będą. Także myślę, że będą. Także tyle moich uwag do budżetu. Chciałem na to zwrócić uwagę, że z jednej strony mamy te środki, z drugiej strony rezygnujemy z pewnych środków. Kosztem bym powiedział może takiego troszeczkę, nie chcę powiedzieć wygodnictwa, ale kosztem, przewidując, że pewne działania musiały być porobione, tak jak robimy to w tym roku, że wszystkie długi zamieniamy na udziały w tej jednostce, ale to z drugiej strony uważam, że dobrze, że w ten sposób dokapitalizujemy ten szpital. Bo tak jak pani prezes tu powiedziała, szpital ma kapitał ujemny. Więc dopóki jednostka ma kapitał ujemny, zresztą myślę, że dużo szpitali ma kapitał ujemny, ja jeszcze się tam jakoś bronię, ale dopóki jednostka ma kapitał ujemny, to jest źle spostrzegana na rynku. No i tak bym powiedział, że tutaj nie ma chyba dobrego rozwiązania, tak bym powiedział. Czy rezygnować z własnych dochodów, czy zamieniać zobowiązania na kapitały. Dziękuję, to ja mam tyle. Nagadałem się.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy pan skarbnik chce się odnieść? Proszę bardzo.
Tak, usłyszeliśmy wiele uwag. Ja z większością się zgadzam, ale tak, żeby uściślić, jeżeli chodzi o wszelkie zmiany restrukturyzacyjne, to obie władze muszą współpracować, bo pomysły oczywiście pochodzą od zarządu, a rada każdą zmianę regulaminu czy innych dokumentów strategicznych musi zatwierdzić. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie jest to domena zarządu i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Jeżeli chodzi o niedobory w jednostkach oświatowych, to tak jak mówiłem, te 3,5 miliona stwierdzone na okrągło, powiedzmy, bo tak de facto to jest około 4, jeżeli weźmiemy pod uwagę obliczenia dotyczące dotacji dla szkół niepublicznych,
854, czyli tą edukacyjną opiekę wychowawczą, czyli ten paragraf dotyczący naszych poradni. Panie Kazimierzu, jeżeli chodzi o oświatę, to tak jak mówiłem, nie wiemy, zbyt wielu rzeczy nie wiemy, jeżeli chodzi o przyszły rok. Po pierwsze, podwyżki udzielone dla administracji i obsługi miały efekt wyprzedzający, to znaczy my spełniamy już ten normatywny wymóg płacy minimalnej w wersji wynagrodzenia zasadniczego, czyli 2600. Dwa, tak naprawdę nie wiemy, jakie będą podwyżki dla nauczycieli i jaki rzeczywisty deficyt w jednostkach będzie. Także jeżeli chodzi o deficyt, o działania, które musimy podjąć, to one muszą być gruntowne, bo od stycznia również zmienia się sposób obliczenia współczynnika zadłużenia i tutaj ten element będzie istotny. My praktycznie rzecz biorąc będziemy mogli tylko i wyłącznie balansować na różnicy dochodów i wydatków bieżących. I niestety, no co by nie mówić, ta rozbieżność będzie musiała rosnąć, tak? W tej chwili mamy około 3 milionów i to nam zapewnia na dzień dzisiejszy wskaźnik na poziomie dopuszczalnym, ale no, prognozy, które robiliśmy, jeżeli utrzymamy tą tendencję w wydatkach i nie powstrzymamy przyrostu, chociażby to, o czym Pan wspomniał na basenie, wzrostu kosztów, no to niestety będziemy musieli z pewnymi rzeczami się pożegnać, a to już jest niestety kompetencja tylko i wyłącznie Rady, nie zarządu. Oni tylko mogą wnioskować o pewne rzeczy. Jeżeli chodzi o dochody z wynajmu, panie Kazimierzu, no tutaj siedzący radny Gulbinowicz wnioskował i my wnioskujemy na zarządzie o zmianę uchwały dotyczącej stawek za dzierżawione pomieszczenia powiatu i to jest jeden z elementów. Dwa, wróciła nam do wynajmowania szkoła sala przy liceum, tak? No, tam mieliśmy ją wyłączoną z eksploatacji, przypominam, całą zimę ze względu na remont witryny. Fasady, tak, no dobrze, niech tak będzie. Trzymajmy się ściśle określeń. W związku z tym te dochody w stosunku do planu, który uchwalaliśmy w grudniu 2018, no z siłą rzeczy muszą być zwiększone. To samo jest z usługami. Generalnie rzecz biorąc, mamy tak naprawdę jedną pozycję, która jest dominująca, jeżeli chodzi o usługi. To są odpłatność za pobyt w DPS. No i tam zwiększając wydatki w zeszłym roku, przyczyniliśmy się, że w tym roku wypracujemy więcej. W następnym również to będzie skutkowało, bo podwyższone koszty funkcjonowania przekładają się na dochód, który uzyskujemy. To jest ten element dodatni, więc te 23% przyrostu to nie jest aż tak dużo, gdybyśmy patrzyli na potrzeby, bo my z panem starostą odbyliśmy spotkanie ze związkami zawodowymi DPS-u i tam wyraźnie zostały sprecyzowane oczekiwania, że wynagrodzenia również w tej jednostce będą rosły i to w sposób znaczący. Stąd ten planowany wzrost dochodów i wzrost wydatków w DPS-ie. Jak Państwo zauważyliście, dochody, które uzyskujemy w dziale 852, praktycznie rzecz biorąc, zostają przekazane na wydatki w DPS-ie. Jeżeli chodzi o strukturę planu inwestycyjnego, no to dopóki mamy umowę z wojewodą dotyczącą dofinansowania, to ona jest dla nas wiążąca. Spodziewamy się w najbliższym czasie odpowiedzi na propozycję rozwiązania tej umowy o dofinansowanie, ze względu na to, że już sami wiemy, że ona jest dla nas niekorzystna, bo dostaliśmy odpowiedź, że nie może ulec zwiększeniu poziom dofinansowania, więc to jest jedna decyzja. A druga, jeżeli chodzi o rezerwy, to musimy pamiętać, że w DPS-ie mamy jeden podstawowy problem, to jest ogrzewanie, gdzie musimy zabezpieczyć środki na ewentualną wymianę kotłowni. Stąd w planie wydatków dokumentacja na tą kotłownię. Ta rezerwa prawdopodobnie zostanie zużyta na wymianę tej kotłowni. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy i w jaki sposób może się zepsuć. Te opinie, które wysłuchaliśmy, osób, które się na tym znają, no są jednoznaczne, że w najbliższym czasie nas to czeka. Jeżeli chodzi o basen, no to tak jak mówiłem, te wydatki systematycznie rosną. Już w tamtym roku było to 1 200 000, w tej chwili różnica jest 1,5 i to sztucznie ograniczona, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę to, co jednostka policzyła i zapotrzebowała, byłoby to różnica już około 2,5 miliona złotych. Stąd konieczność zastanowienia się nad formułą prowadzenia tego obiektu. I tak naprawdę, to tak jak mówię, tutaj bez rady zarząd sam nie jest w stanie nic zrobić. Podjęliśmy działania, próbę działania. Na ostatnim zarządzie podniesiono stawki za basen. Zobaczymy, czy to zwiększy na tyle dochody, aby tą różnicę w jakiś sposób ograniczyć. No i cóż, no co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o Cisy, o których pan Kazimierz wspomniał, to historia z brodą, panie Kazimierzu. Pan pamięta jedne fakty, a drugie wyparł pan z pamięci, widzę, bo rozmawialiśmy, że ta inwestycja miała być oparta o pieniądze z GIS-u, czyli o pieniądze z dotacji i z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i też na którejś z posiedzeń Rady omawialiśmy dokładnie, dlaczego musimy zrezygnować z tej umowy, bo wpisano nam tam terminy nierealne do zrealizowania. Po prostu pożyczkę dostalibyśmy po przeprowadzeniu remontu i ten remont miałby trwać niecałe 6 miesięcy z aktualizacją dokumentacji i innych elementów. To było w dniu podpisania umowy już nierealne, stąd musieliśmy się z tej umowy wycofać, bo sami na siebie zaciągnęlibyśmy pętlę. Tak? Jak rozliczyć coś, czego nie dokonaliśmy? Płatność miała nastąpić 2 dni po podpisaniu umowy, po wydatkowaniu 60% wydatków. Nierealne, po prostu niewykonalne i niemożliwe do przeprowadzenia. Stąd w tej chwili całe siły poświęcone są na to, aby również dość korzystne finansowanie na to przedsięwzięcie znaleźć, bo przecież nie ukrywajmy, to jest wydatek rzędu kilku milionów co najmniej na samą elewację i wymianę okien, a nie mówię już o remoncie środka, bo to będzie wydatek około 10 milionów, a to przy obecnych dochodach powiatu jest i współczynniku długu nierealne. Jeżeli chodzi o spłatę zobowiązań, to planujemy ją na poziomie różnicy między 4 miliony a 1 500 000 deficytu, tak, 1 550 000 na okrągło, to jest 2 764 000, o ile dobrze pamiętam, 0,36. To jest kwota 2 milionów obligacji, które musimy wykupić i pozostała część kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. w tym roku ten kredyt zostanie ostatecznie spłacony. Przypominam, że to kredyt na restrukturyzację szpitala. To jest ostatnia transza, którą zaciągnęliśmy na to przedsięwzięcie. Później pozostałe, które zaciągaliśmy, są w obligacjach i będą jeszcze spłacane przez 15 lat. A milion, o którym wspomniał pan Kazimierz, to jest obsługa, czyli koszty odsetkowe. Oczywiście one są skalkulowane na milion. Liczę na to, że wykonanie będzie mniejsze, tak jak w tym roku, że będzie to poniżej 900 000, ale tak naprawdę muszę kalkulować tak, jakbym zaciągnął te obligacje już 1 stycznia, drugiego z natury rzeczy i przez cały rok i obciążał nasz powiat tymi odsetkami. Niestety nie wiemy tak naprawdę, jak będą wpływy do budżetu się generowały. Oczywiście mamy również, planujemy przynajmniej nadwyżkę budżetową, którą wycofaliśmy. I pan pamięta, że dokonywaliśmy tego manewru z pełnym przekonaniem, że te pieniądze użyjemy tam, gdzie będziemy najbardziej ich potrzebować. A tak naprawdę używamy ich do utrzymania płynności, bo bez tych pieniędzy praktycznie nie bylibyśmy w stanie na bieżąco regulować naszych rachunków. Musielibyśmy się posiłkować kredytem w rachunku bieżącym, więc chcemy tego uniknąć, ograniczamy koszty. No, gdyby były jeszcze dodatkowe pytania, no to oczywiście tak jak mówię, brak pieniędzy to jest główny powód, dlaczego większości inwestycji zgłoszonych nie robimy.
Proszę bardzo.
Pani Przewodnicząca, Panie Kazimierzu, ja chciałem jeszcze się odnieść do tych kulic. Generalnie na każdym etapie jesteśmy w kontakcie z burmistrzem Czaplą, ponieważ jest to partner w tym projekcie. Te działania, które ostatnio zostały podjęte, są w pełni przez niego akceptowane. I tutaj może nie tyle nawet też, znaczy to jest no, duży argument oczywiście ten ciągnięcie tej linii gazu, bo ja sobie wyobrażam sytuację, kiedy my położymy tam asfalt, a nawet za rok czy dwa przyjadą po tym asfalcie, wykopując robiąc wykopy pod tą linię i pozostawiając jakiekolwiek łaty, no to nie myślę, że to wtedy byśmy dostali męski niezłe. My wystąpiliśmy do PGNiG z pismem. Nie mamy jeszcze odpowiedzi, bo to dosyć świeża sprawa. Natomiast nam też zależało na innej rzeczy. No, tam mieliśmy finansowanie w wysokości 50%, tylko to było kosztorysowej i tak naprawdę to finansowanie było 1 000 000 i tutaj 2 000 000 trzeba byłoby znaleźć. Natomiast dzisiaj mamy szansę, tak jak zostało to określone w tym Funduszu Dróg Samorządowych, na 70% dofinansowania. No to gra jest warta świeczki rzeczywiście, bo to wtedy po 400 tysięcy byśmy dopłacili, jeżeli to byłby taki dodatkowy koszt. Taki sam koszt rzeczywiście jak teraz jest, no to jest znacznie mniejsza kwota. To uzgodniliśmy z burmistrzem Czaplą i w najbliższym czasie, jeżeli będzie ten nabór, jeżeli on by był tak jak w tamtym roku, to byłaby wiosna. Będziemy chcieli w tym naborze, nie blokujemy sobie, jak gdyby, bo tam dwa wnioski możemy z dwoma wnioskami wystąpić, także planujemy to, nie inne realizacje. Także tutaj mówię, jesteśmy na bieżąco w rozmowach, zobaczymy, co napisze PGNiG, w jakim okresie czasu. Skoro tak naprawdę tam, my to wyłapaliśmy przy dokumentacji, która wpłynęła do nas przy opiniowaniu tej inwestycji i dobrze, że to wychwyciliśmy rzeczywiście. No, wystąpiliśmy do PGNiG z takim pismem i czekamy na tą odpowiedź, a tak czy inaczej chcemy w tym najbliższym rozdaniu wystąpić właśnie z tą dokumentacją, wnioskiem na kulicę. Także tak to wygląda.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Pan skarbnik mnie wywołał, więc ja też się trochę odniosę do tego, bo wciąż w mojej opinii na stronie 5 wskazane wartości w ustępie 5 i 7 są no małe, bardzo małe, tak? To jest 0,31, 2,01 i ten spadek udziału dochodów własnych również jest mniejszy i wynosi, jeżeli dobrze, 37,67. Ja rzeczywiście o tym mówiłem, żeby te wartości jakoś urynkowić i żeby te sprzedaże, najmy, dzierżawy no, odpowiadały gospodarczej rzeczywistości, w której się znajdujemy, bo przecież wszystko, jak Państwo wiedzą, idzie do góry. I też nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat to podjęcie działań restrukturyzacyjnych jest tutaj wyłuszczone. Pan Kazimierz tutaj doszukuje się tego, że my generalnie mamy oszczędzać. Natomiast ja taką refleksją się podzielę, bo tak zerknąłem, tak my jako Rada, gdybyśmy chcieli oszczędzać, to jest chyba 267 tysięcy rocznie, to jest koszt utrzymania. Znaczy ja mówię o naszych dietach, które chyba od 10 lat są na tym samym poziomie. Bardzo się cieszę, że te podwyżki pracownicy dostają. Natomiast szukam tutaj naszej roli w podjęciu tych działań, chyba że no, kierunkowe decyzje zarządu i my będziemy je potem akceptować. Natomiast pan skarbnik wielokrotnie artykułuje chęć oszczędzania na radnych. No ja tak przyznam szczerze, jestem zdumiony, bo ja zerknąłem, czy na dietach 267 tysięcy chyba to są diety 19 radnych, czyli chyba dwóch członków zarządu na okrągu. Ja nie będę tutaj mówił o tej stawce za godzinę, które padły w stosunku do lekarzy, no ale no, panie skarbniku, no to już jest chyba delikatnie mówiąc nieeleganckie, jeżeli chcemy tutaj oszczędzać. Nie wiem, czy rada ma na sobie oszczędzać, bo ja nie wiem, jak on ten akapit, który tutaj pan Kazimierz rozumieć. To bym prosił, bo może najlepiej też zawsze uderzyć w stół, nie? To jest jeden temat. Oszczędzamy na promocji 42 tysiące, to jest już wielokrotnie o tym mówiłem, kwota naprawdę niska. Natomiast mam pytanie o dział 851, bo takie mamy 66 tysięcy tak naprawdę w przestrzeń. Czyli po prostu jakbyśmy zmienili trochę model albo zastanowili się nad zmianą, to te 66 850 to byśmy tych kosztów podatkowych nie ponosili, bo ponosimy je zupełnie trochę w sztuczny sposób. I wracam do tego, o czym było, znaczy o czym jest mowa w każdorazowym materiale ze szpitala. Bo ten materiał chyba od 2 czy 3 lat powstaje na zasadzie kopiuj wklej. I tam jest zawsze takie zdanie, koniecznym jest stworzenie stałego systemu dopłat lub dokapitalizowania spółki przez właściciela. I teraz tak, no ja w tym oczywiście materiale tutaj tego nie znalazłem, więc wracam do pytania, no czy, bo ta prezentacja dzisiaj była fajna, dostrzegam w tym jakąś wizję, czy my będziemy znowu co 2 miesiące się spotykać i gdzieś tam coś kombinować, czy chcemy jakoś do tego podejść systemowo, jakby pan skarbnik, nie wiem, chciał się do tego również odnieść, bo ten postulat z naszej spółki przychodzi, no mówię, od 2 lat to samo zdanie, ja sobie zanotowałem i to jest dokładnie słowo w słowo to samo, więc jakbyśmy mogli do tego i no, pytanie jest to też dochody, nie wiem, pan mi w odpowiedzi na interpelację było, że zostanie to zrewidowane, te stawki. Nie wiem, na jakim to jest etapie w stosunku do tego, co było. Jeszcze jedna rzecz. Te 8,14 planowanych wydatków ogółem w stosunku do 91,86. Należy stwierdzić, że jak na warunki powiatu jest ona dobra. Naszego powiatu, czy jakby pan mógł, pewnie na pewno pan taką wiedzę ma, pokusić się o to, jak wygląda być może w powiatach ościennych ta, akurat ten wskaźnik, bo jeżeli tutaj mówimy, że jest dobra, to zakładam, że gdzieś jest gorzej. To jeszcze gdzieś tutaj sobie ponotowałem. Ja też mówiłem o tym rok temu, panie skarbniku, ten materiał ma 55 stron. Żeby go rzetelnie przeczytać, on oczywiście rozwalił się po pierwszym otwarciu. Ja prosiłem o tym rok temu. Czy naprawdę kłopotem jest zbindowanie tego materiału? To jest jeden z naszych najważniejszych dokumentów. Natomiast po pierwszym czytaniu ten dokument jest no, nie do użytku. Dziękuję.
Proszę, pan skarbnik, tak?
Ja jestem zdziwiony pierwszym pytaniem, bo ja nigdzie nie napisałem, że mamy oszczędzać na Radzie i nigdy nie mówiłem, czy nie sugerowałem, że pieniądze wydawane na Radę uratują szpital, czy jakąkolwiek inną działalność. Jeżeli chodzi o rolę Rady, to pan jako radny dobrze zna tą rolę, że pewne dokumenty wymagają podniesienia rąk przez większość radnych. To jest rola Rady i jeżeli będą plany restrukturyzacyjne, które będą musiały być zaakceptowane przez większość Rady, no to jest ta rola, o której wspominam. Nie oszczędzanie na dietach, które, jak pan słusznie zauważył, są na takim, a nie innym poziomie. Jeżeli chodzi o sprawę związaną z dochodami czy stawkami za wynajem. No, cały czas czekamy na projekt uchwały, który zarząd zatwierdzi i zostanie wdrożony do realizacji. Z ostatnich zapewnień mają być na dniach, więc czekamy na nie. Znaczy, to nie jest mój wydział.
Ja tylko się
to nie jest mój wydział, więc nie chciałbym się do tego odnosić. Jeżeli chodzi o sprawę szpitala, to ja bym chciał powiedzieć wyraźnie. Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku wyraźnie określił, że problem szpitali to nie jest problem właścicieli, tylko problem Narodowego Funduszu Zdrowia. To nie my dajemy pieniądze na leczenie i nie my je zbieramy. My jesteśmy tylko i wyłącznie obarczeni czymś, na co nie mamy większego wpływu i nie mamy żadnych dochodów, które byłyby w stanie zapewnić właściwe źródło finansowania tego, o co pan pyta, czyli stałego źródła dodatkowych pieniędzy dla szpitala. Jest to niezgodne z konstytucją. Wydatek, który byśmy ponosili, tak jak mówi wykładnia, powinien być ponoszony przez NFZ. I co byśmy nie wymyślili, to dopóki dochody powiatu będą takie, jakie są, a wydatki po stronie wydatkowej i zapotrzebowań jednostek i potrzeb związanych chociażby z inwestycjami w infrastrukturę dużo, dużo więcej, to wpisanie takiego elementu po stronie inwestycyjnej oczywiście jest możliwe i to jest tylko i wyłącznie wola radnych, ale z drugiej strony należy pamiętać, że wpisanie tego po stronie wydatków bieżących spowoduje, że wejdziemy w plan naprawczy, który natychmiast taki wydatek wykreśli. No, jest to zadanie niezgodne z naszym wykazem zadań. My mamy tylko promować ochronę zdrowia. Nie mamy dochodów, nie mamy wydatków, więc gdyby były wolne środki, to ja chętnie zaplanuję taki stały wydatek i problem jakby rozwiązał się z pytaniami, co dalej ze szpitalem, tylko na dzień dzisiejszy na razie nie mamy odpowiedzi z samego szpitala, co dalej ze szpitalem. Ile byśmy pieniędzy nie włożyli, tyle będzie za mało. Bo za każdym razem będziemy mieli coś innego. Dzisiaj brakuje na to, żeby zapłacić rachunki, brakuje na to, żeby przeprowadzić niezbędne inwestycje i brakuje na to, żeby kupić sprzęt, który jest potrzebny do tego, żeby leczyć. Tak średnio licząc, na dzień dzisiejszy, gdybyśmy mieli to uregulować, to spokojnie 15 milionów. Tyle potrzeba, żeby szpital przynajmniej przez następne 2-3 lata funkcjonował w miarę normalnie. Czyli całkowite oddłużenie szpitala, pokrycie wszystkich zobowiązań wyprzedzających, przeprowadzenie niezbędnych inwestycji i wprowadzenie nowego zakresu usług, które szpital pełniłby i pozyskiwał pieniądze z zewnątrz. Tak to wygląda. Tych 15 milionów nie mamy i nie mamy zdolności kredytowej na to, żeby je zaciągnąć na dzień dzisiejszy. To tyle.
Ten wyrok Trybunału, akurat na wniosek marszałka Struzika, Trybunał się tym zajął, jest troszeczkę czymś innym i nie jest prawdą, że nie mamy dochodów, bo w dziale 851 w ustępie A kryjemy z tych dochodów nawet koszty podatkowe związane z umową dzierżawy budynku szpitala dla spółki, więc mamy dochody czy nie mamy? No, panie skarbniku, ale mamy czy nie mamy?
Ja się pytam, czy mamy
Nie, mamy dochody z nieruchomości, a nie dochody związane z lecznictwem. Uściślimy pewne rzeczy. My na funkcjonowanie szpitala nie uzyskujemy żadnych dochodów. Uzyskujemy pieniądze tylko i wyłącznie z nieruchomości, którą...
Nieruchomości to co jest?
Szpital.
Szpital. Aha, czyli szpital. To się cieszy. Natomiast ten wyrok... Trochę o czymś innym, tak mówiłem. Natomiast
ja myślę, że odwlekanie w czasie tej decyzji no właśnie prowadzi do takich, do pogłębiania tej sytuacji, bo tak naprawdę dzisiaj pani prezes przedstawiła jakąś wizję, jakiś pomysł. Natomiast żeby tą wizję zrealizować, no podała jakieś takie pomysły, no to pytanie, czy jest to możliwe bez inwestycji. To jest tak jak z tą akredytacją, żeby ją uzyskać, trzeba coś włożyć, żeby wyjąć. No i pytanie, czy w tych realiach budżetowych to nie skończy się znowu tak, że spotkamy się za 2 miesiące i będziemy myśleć, jak zamienić wkład na udziały. I po prostu, no myślę, że każdemu się trochę lepiej tutaj funkcjonuje, jak wie, na ile może w skali roku liczyć. To tylko tyle. Dziękuję.
Ja tylko chciałem dodać jedną rzecz. Pamiętacie Państwo, my oczekujemy od Pani Prezes Programu Naprawczego to, co dzisiaj Pani Prezes przygotowała i przedstawiła Państwu, to są założenia do tego programu naprawczego. Bo to ten zespół, który działa w kierunku między innymi wsparcie Pana Dyrektora Syguta, aby taki program realny został przygotowany. I dopiero tak naprawdę na podstawie takiego programu, gdzie wiemy, w którym kierunku mamy iść, możemy w ogóle uruchamiać jakiekolwiek środki, jeżeli one będą. My na dzień dzisiejszy, i to też pokazywała pani prezes, myślimy przede wszystkim oczywiście o rozwoju szpitala, wchodzenie w różnego rodzaju nowe obszary, które przyniosą przychody, ale tak naprawdę bardzo mocno myślimy o tym, żeby troszeczkę oderwać się od tych przychodów tylko i wyłącznie z NFZ-u, jest niepewny, a rozwijać te przestrzenie, gdzie te środki będą płynęły z innych źródeł. W związku z tym po dawnym abomedzie chcielibyśmy, aby tam uruchomiony został DPS. Dostaliśmy 3 koncepcje, ZOL, DPS i taka ogólnie ujmując polityka senioralna. Natomiast najbardziej pewnym i takim właśnie zewnętrznym, poza NFZ-em źródłem przychodów byłby tutaj DPS. To jeszcze nie będzie oczywiście w takim zakresie, jaki by nas satysfakcjonowało. Natomiast na to przewidujemy na dokumentację środki i to chcielibyśmy jak najszybciej przeprowadzić. I tu wspomagamy szpital. Mówiliśmy o tym oczywiście niejednokrotnie. Ja mam duże wątpliwości zresztą co do tego pomysłu, czy już w budżecie określać jakąkolwiek kwotę. Myślę, że jest to bardzo niebezpieczna sytuacja w związku z tym, że rozmowy z lekarzami, pielęgniarkami, a jeszcze w sytuacji, kiedy lekarze są spoza, tak jak pani prezes mówiła, w 80% niezwiązani ze szpitalem, ani emocjonalnie, ani tym, że żyją tutaj w bezpośrednim środowisku. To jest żadna argumentacja później do tego, że nie ma środków na podwyżki i dzisiaj zablokujemy 2 miliony, no za rok jestem pewien, że będzie to 4 miliony, bo te 2 miliony, o tych 2 milionach już każdy zapomni. W związku z tym pierwszy krok tak naprawdę to przedstawienie nam tego takiego spójnego programu naprawczego. Określiliśmy sobie to na okres 3 lat. Poczekajmy, co pani prezes przygotuje. Jeszcze dzisiejsza komisja, to było trochę za wcześnie. Są co trochę nowe pomysły, nowe rozwiązania. Tylko też przy tym wszystkim boję się trochę, że my możemy zrobić nawet dosyć dobry program naprawczy, ale polityka NFZ-u i mierność środków, które tam są tak naprawdę, też może być troszeczkę inna. Ale poczekajmy, mówię, na program naprawczy. Myślę, że dopiero z niego będziemy wiedzieli mniej więcej, w jakim kierunku pani prezes chce iść. I też ja wiem, że sam zresztą się łapię na tym, że chciałbym niejednokrotnie wyręczyć panią prezes, ale my tego nie powinniśmy robić. My możemy zaakceptować te plany, propozycje, które wychodzą tutaj od pani prezes, od tego zespołu, który pracuje nad tym programem naprawczym. I myślę, że jeszcze krótki okres czasu, mam nadzieję, że do końca stycznia to zostanie przyjęte. To nie jest zresztą kompetencja Rady, ale tak mówiłem wcześniej, chciałbym, żeby to było zaakceptowane również przez Radę i omówione przez Radę, tak żebyśmy wiedzieli, każdy z nas, w jakim kierunku chcemy iść. To nie będzie prosty program naprawczy, bo realia są takie, jakie są. Zresztą my bardzo często dostajemy takie sygnały, że tak naprawdę ta sieć ma przede wszystkim zadanie wyeliminowania iluś szpitali z rynku i tak naprawdę jak się rozmawia z dyrektorami szpitali, to każdy czeka, który pierwszy zostanie wyeliminowany. Na razie widzę w województwie zachodniopomorskim, że chyba najbliżej jest szpital w Dęblinie, ale trudno mi powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze może ktoś z Państwa ma jakieś pytania, spostrzeżenia w stosunku do budżetu? Jeszcze? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, że w projekcie budżetu nie znalazłem informacji o rehabilitacji, która się znajduje na fali, panie skarbniku. Jakie? Nic nie ma żadnej informacji. Dziękuję.
Przepraszam, że sobie udzieliłem głosu. Jeżeli chodzi o rehabilitację, to rehabilitacja jest częścią szpitala w tej chwili. I jest to ujęte w budżecie szpitala, nie naszym. Jeżeli chodzi o stawki wynajmu, no to również szpital wnioskuje o złotówkę plus VAT w związku z trudną sytuacją finansową. Jest to jedna z form pomocy, którą zarząd zastosował. W związku z tym również dochodów z rehabilitacji też nie będzie. Oczywiście będę płacić media i za wynajem basenu, bo te elementy nie podlegają dyskusji, one muszą być, nie możemy ich wliczać w koszty funkcjonowania szkoły ani fali, bo nie są to wydatki tego typu, więc te nie podlegały jakby zmianie. Stąd tylko i wyłącznie wspomnienie o czynszu.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania, czyli ta autopoprawka, tak, to będzie dopiero na sesji przedstawiona. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok w takiej postaci, jaką mamy przedstawioną.
Proszę.
Cztery. Pani Agatko, proszę mi pomagać. Cztery mamy za. No to jeszcze jedna osoba. No to ktoś się wstrzymał. Pięć jest. Sześciu czy pięciu? Nie ma Beaty i nie ma pana Lembasa. Pięć jest. Cztery podniosły, tak? Czy nie policzyłam kogoś? Budżetu infrastruktury. To pięć. To pięć. Komisja rewizyjna, kto jest za? Dwa, trzy. I to są wszyscy, tak? Komisja spraw społecznych, proszę bardzo. Tu już nie ja, raz. Pięć, sześć. To są też wszyscy, tak? Za i proszę członków Komisji Skarg i Wniosków, kto jest za? Raz, dwa, trzy. I to też są wszyscy, czyli na ten obecny stan jednogłośnie został przyjęty budżet w tej postaci. I teraz przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie omówienia, tak, no, wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035. No proszę, pan skarbnik.
Krótko, konsekwencja zmian budżetowych, jak również nowego sposobu obliczania, chociaż tak naprawdę jeszcze do końca chyba nawet bestia nie jest, czyli ten program sprawozdawczy do końca dostosowany. Proszę o przyjęcie w takim kształcie. Oczywiście ona będzie w ciągu roku modyfikowana ze względu na te elementy, które musimy. Jeżeli zmiany, które będą wprowadzane w budżecie, będą wymagały również korekty, to będzie przedłożona autopoprawka do tej wieloletniej prognozy. Gdyby były pytania, to odpowiem.
bo te zmiany, które ja tam wypisywałam panu na maila, to tak były sprawdzane. Będzie poprawione. Okej. Okay. Proszę bardzo, czy mamy jakieś pytania? Dobrze. No to w takim razie proszę o przegłosowanie, o wyrażenie swojej opinii. Komisja Budżetu i Infrastruktury. Kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu? 4 teraz, tak? Bo opuścił pan. I co teraz? 7. To i tak mamy 4 są za osoby. Tak. Komisja rewizyjna, proszę bardzo. Teraz nie będzie kworum, tak? Przy rewizyjnej. Kto jest za? 1, 2. 2, bo nie ma kworum, tak? Pan Mariusz opuścił. Komisja Spraw Społecznych, proszę bardzo, kto jest za? 5. A to też jednej brakuje, tak? 6 powinno być. Spraw Społecznych, proszę jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5. A, też. No to 5. I Komisja Skarg i Wniosków. Proszę bardzo o podniesienie ręki. 1, 2, 3. Tutaj są wszyscy. I teraz przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Bo, aha, tutaj pani już jest, tak? Proszę bardzo. Corocznie Rada Powiatu musi ustalić, musi uchwalić wysokość opłat na kolejny rok. Jest to obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dokonaliśmy dokładnych wyliczeń, jak co roku, jak to mniej więcej kształtuje się na kolejny rok. I w tym roku również doszliśmy do wniosku, że podwyższenia wymaga tylko to statystyczne jakby podwyższenie. Czyli 2,5%, co zostało zresztą w uzasadnieniu uwzględnione. Stawki podwyższyły się dokładnie tak, jak powiedziałam, czyli o 2,5% do każdej kwoty. Za usunięcie i za każdą dobę przechowywania. Nic więcej się nie zmieniło. Uchwała nadal pozostaje w takiej samej szacie. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania tutaj do przedstawionej informacji przez panią dyrektor? Nie mamy, tak? No to proszę o zaopiniowanie. Proszę Komisja Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 3, 4, tak, 4 obecne. Komisja Rewizyjna, proszę o podniesienie ręki. 1, 2, nie ma kworum, tak. Komisja Spraw Społecznych, proszę o podniesienie ręki. 4, 5, też pan Wasil, tak, opuścił. 5 i Komisja Skarg i Wniosków. 3. Dobrze, dziękujemy pani. W takim razie przechodzimy do punktu 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Jest to uchwała jest pokłosiem zmiany ustawy o drogach publicznych, gdzie w stosunku do obiektów urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w przypadku wbudowywania jej w pas drogowy należy stosować preferencyjne stawki. Ustawodawca zaproponował stawki w wysokości nie więcej niż 20 groszy za metr i 20 zł za wbudowane urządzenie. My proponujemy jako wydział 15 groszy za metr i 15, czyli na poziomie 75% propozycji ustawodawcy. Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli jakieś pytania jak najbardziej dotyczy urządzeń szeroko rozumianego internetu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pytania, czy mamy do tego projektu? Nie mamy. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania tego projektu. Proszę Komisja Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 4, 5. Komisja Rewizyjna, proszę o podniesienie ręki. 2, 3. Komisja Spraw Społecznych. 2, 3, 4, 5, 6. I Komisja Skarg i Wniosków. 1, 3. Dziękujemy bardzo. I następny projekt uchwały. To już było 10. W sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Proszę bardzo.
Pani Przewodnicząca, jak to przewidział Pan Lewas, pewne rzeczy muszą być w tym programie i dlatego musimy podejść drugi raz do tego projektu. On był omawiany na ostatniej sesji, natomiast no jednak musi się w nim, musi w nim być, muszą być w nim kwoty, także mamy tutaj nowy paragraf 9 punkt 1 i jeszcze jedna rzecz w paragrafie 11 punkcie 2 podpunkt 3-5 to było w uzasadnieniu, ale już tutaj pan Adrian stwierdził, że należy to dać do programu. Także to wszystkie zmiany, a tamta uchwała została przez nadzór wojewody uchylona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie, pytam się, czy są pytania do komisji. Jeżeli nie ma, w takim razie przejdźmy do zaopiniowania. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu? 4-5. Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym? 3. Komisja Spraw Społecznych. 6. Skargi wniosków, proszę. 1, 2, 3. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Goleńskiego na pierwsze półrocze 2020 roku. Kto przedstawi to? Nie ma pani przewodniczącej, to plan pracy? To ja mam przewodniczącą. To ja powiem, tak? No to tutaj mamy przedstawiony, tak, plan pracy Rady Powiatu Goleniowskiego na pierwsze półrocze zgodnie ze statutem. Wiceprzewodniczących. No to proszę, na chętnego, tak? Kto jest chętny? Pan Czesław wywołuje do odpowiedzi. Proszę o przedstawienie planu pracy na pierwsze półrocze 2020 roku.
Skoro zostałem wywołany do tablicy, to przedstawiam koleżankom i kolegom radnym propozycję ramowego planu pracy Rady Powiatu Goleniowskiego na pierwsze półrocze 2020 roku. Propozycja pierwszej posiedzenia Rady 30 stycznia w punkty, dwa punkty wiodące: sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 i informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Golinie, spółka z OO, na temat aktualnej sytuacji szpitala, czyli standard jak dotychczas. Na 19 marca mamy 4 punkty na dzień dzisiejszy: ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie goleniowskim za 2019 rok, ocena stanu sanitarnego w powiecie goleniowskim za 2019, sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat goleniowski. I punkt 4. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji szpitala. Wynika to z naszych ustaleń, które są w dalszym ciągu aktualne. Trzecie posiedzenie 23 kwietnia 2020 2020 roku sprawozdanie z działalności rehabilitacji i wykorzystywania środków finansowych warsztatów terapii zajęciowej w Nowogardzie za rok 2019. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie za rok 2019. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie o aktualnej sytuacji. I czwarta sesja na 25 czerwca. 6 punktów i tak mamy. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2019 rok i udzielenie absolutorium zarządowi powiatu goleniowskiego. Punkt drugi. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2019 rok. Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu goleniowskiego za mijający rok. Punkt czwarty. Informacja na temat kosztów finansowania szkół i placówek prowadzonych przez powiat goleniowski. Punkt piąty. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Goleniowskiego na drugie półrocze i punkt szósty, informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego na temat aktualnej sytuacji. Tak się w ogólnym zarysie projekt ramowy planu pracy. Czy są jakieś uwagi, propozycje do przedstawionego projektu planu pracy na pierwsze półrocze 2020 roku? Dziękuję.
Proszę bardzo, mamy jakieś propozycje zmian? Czyli odbędą się, tak? No dobrze, w takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionego planu pracy Rady Powiatu na pierwsze półrocze. Komisja Budżetu Infrastruktury, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przedstawieniem tego planu? Dwa, trzy. Nie. Trzy, cztery, pięć. To tak, ja tak szybko głową nie kręcę. Pięć, proszę bardzo, Komisja Rewizyjna. Trzy osoby, Komisja Spraw Społecznych. Pięć, a mogłoby być sześć, ale nie ma tak? Nie, no to sześć powinno. Czyli pięć. I Komisja Skargi Wniosków? Trzy cały czas. Stan się nie zmienia. Kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu, w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2019 jeszcze rok. Proszę bardzo, pan skarbnik.
Szanowni radni, to jest kolejny element sprzątania, czy porządkowania budżetu, bym powiedział. Przerzucamy środki tam, gdzie mamy największe braki. Największe braki są, no może nie, są równo rozłożone po wszystkich elementach. Oczywiście to, co możliwe, zwiększamy dochody, no i oczywiście przesuwamy te wydatki, które nie zostały zrealizowane lub nie zostaną zrealizowane, po to, żeby móc zapłacić jak najwięcej rachunku za 2019 rok. No, przynajmniej wstępne analizy pokazują, że to się uda, ale to się okaże dopiero później. Proszę o przegłosowanie tych zmian, bo pozwoli nam to regulować zobowiązania w jednostkach. One są już dość napięte, szczególnie w niektórych jednostkach oświatowych.
Dziękuję bardzo. Ja tu jeszcze mam też małą uwagę, bo też mi tu się nie zgadzały cyferki. W punkcie szóstym suma tych wszystkich ptaszków nie daje o 2358, tak, tej kwoty, a w wydatkach o 156 to jest na oświacie. Przeliczyłam, że brakuje i edukacyjnej opiece wychowawczej, jakieś pewnie, nie wiem, zapotrzebowanie jednego z dyrektorów.
Umieszczamy tam między innymi po to, żeby nie wymieniać drobnych kwot, które gdzieś tam nam później rozbijają, a kwoty rzędu 100 czy 200 zł no, nie są aż tyle istotne. Tak, 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 ale tak jak mówię, nie wszystkie są wymienione. W tabelce mamy wszystkie w załączniku.
W
takim razie proszę o zaopiniowanie Komisja Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 4. 4? 5 było. Komisja Rewizyjna, proszę bardzo. 3. Komisja Spraw Społecznych. I Komisja Skargi Wniosków. 3. Nie, jeszcze mamy. Aha, nie mamy WPF-ki, dobrze. Czyli punkt 13, tak jak to bywa tutaj już w praktyce stosowane jest, będzie sprawozdanie zarządu na sesji. Czyli 14. Tak, 14 punkt, zamknięcie posiedzenia. Dziękuję bardzo.
Jeszcze nie, panie, przepraszam bardzo.